chwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat, który chcemy dziś na antenie poruszyć, lasy i ziemia, a bezpieczeństwo państwa. Witam w studiu naszych gości. To pan poseł profesor Jan Szyszko. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam radiosłuchaczy.
I pan poseł Dariusz Bąk.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się.
Panowie, mieliśmy okazję w telewizji Trwam o sprawie, którą i teraz chcemy poruszyć, już mówić. Jak to jest, że my musimy się jak gdyby bronić sami przed sobą, tak? Musimy zbierać podpisy. To jest jak gdyby kolejna odsłona, bo tych zagrożeń, jak pan minister mówił, już trochę było. Za czasów AWS-u próbowało się zrobić, tak, spółkę jednoosobową. No i to jedna osoba miała decydować o 1/4 Polski. Później pan Donald Tusk, premier, próbował je sprywatyzować. Na teraz chcą zabrać pieniądze, konkretne pieniądze z lasów. Po 2016 roku nawet 2% z tego, co uda się wygospodarować temu wielkiemu przedsiębiorstwu, jakim są lasy państwowe. Ktoś powiedziałby, że to nie do pojęcia.
Tak, rzeczywiście nie do pojęcia. Chciałem tu sprostować jedną rzecz, a mianowicie nikt nigdy nie mówi o prywatyzacji lasów. To powiedzmy sobie jasno. I tu ostatnio pan premier Tusk, starając się włączyć lasy do sektora finansów publicznych, też nie mówił o prywatyzacji. Wręcz odwrotnie. W programie...
Tylko taki też był odbiór, tak?
Taki też był odbiór. Tak, ja mówię, zaraz tu powiem. Dlatego, że pierwsza akcja, która miała miejsce, to właśnie próba zrobienia przez rząd w gruncie, czy Jerzego Buzka, jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, ale ja byłem tym człowiekiem, który przewodniczył grupie ekspertów odnośnie programu Środowiska Człowieka. Rzeczywiście to była duża grupa ekspercka, pracowaliśmy bardzo intensywnie i tam wyraźnie było zapisane, że lasy państwowe, jako element niezwykle ważny dla rozwoju państwa, nie podlega prywatyzacji i równocześnie było napisane, że za lasy, które powstały państwowe, które obejmowały tereny, które zabrano ludziom wbrew prawu, trzeba w gruncie rzeczy zapłacić. To był program Akcji Wyborczej Solidarność. I wtedy ni stąd, ni zowąd, na Radzie Ministrów, bez żadnych analiz gospodarczych, właśnie powstał projekt, aby stworzyć z polskich lasów państwowych jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. I to było zaskoczenie, dlatego że to dotyczyło, tak jak tu ojciec chyba powiedział, 1/4 terytorium kraju, ogromnego majątku i bez żadnych analiz wszyscy mówią, ale fajny pomysł, zrobimy jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, usprawnimy lasy państwowe. No oczywiście w podtekście już do tej pory mogę powiedzieć jasno, ani jedna jednoosobowa spółka Skarbu Państwa nie przeżyła i wszystkie zostały sprywatyzowane. Ale jakby ojciec zobaczył, w żadnej partii politycznej nie ma napisane, że należy prywatyzować lasy. Wręcz odwrotnie, lasy trzeba chronić, ale działalnością doprowadza się do tego, żeby one rzeczywiście uległy prywatyzacji. Później ten, powiedzmy, no, propozycja stworzenia jednoosobowej spółki, znaczy włączenia lasów do sektora finansów publicznych, no cóż to jest? No to jest nic innego, jak zabranie lasów państwowym, możliwość funkcjonowania, a jak zabierze się lasom państwowym możliwość funkcjonowania, zgodnie z prawem powie się, no, coś źle funkcjonuje, źle działa, jest deficytowe, przecież nikt nie może tego dokładać, w związku z tym oczywiście sprywatyzować. I teraz jest to samo. Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy oficjalnie nie powiedziało, że nie chce sprywatyzować lasów, ale też nigdy nie chciała prywatyzować kolei, nigdy nie chciała prywatyzować stoczni, nigdy nie chciała prywatyzować szpitali, tylko doprowadza się je do bankructwa, a później się mówi, no trudno, no stało się, no jest bankrut, no ktoś musi zacząć to ratować, ktoś musi zainwestować, kto? No prywatny kapitał. I tak samo w tej chwili się mówi i w gruncie rzeczy działa, a mianowicie po prostu zabiera się pieniądze lasom państwowym na ich funkcjonowanie, na ich działalność, a jak się zabiera lasom państwowym pieniądze na ich działalność, na funkcjonowanie, no to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że finał jest prosty, a mianowicie to, co nie przynosi zysków, co musi być dofinansowane z budżetu państwa, musi ulec, no, w gruncie rzeczy prywatyzacji, sprzedaży. Ta sytuacja w tej chwili jest niezwykle niebezpieczna, a to z tego powodu, że od przyszłego roku, od 1 maja 2016 roku, wchodzi, za półtora roku, wchodzą zapisy traktatu akcesyjnego i zgodnie z tymi zapisami traktatu akcesyjnego od 2016 roku Polska jest zobowiązana do tego, aby udostępnić wolny obrót ziemią. A więc o ile doprowadzi się do bankructwa lasy państwowe, a łatwo je doprowadzić w ten sposób, że zabrało im się pieniądze, w związku z tym droga otwarta. Nic prostszego, jak doprowadzić do tego, żeby lasy państwowe były w obrocie wolnej sprzedaży ziemi, zgodnie z traktatem akcesyjnym, gdzie jest zapisane właśnie od roku 2016 wolny obrót ziemią rolną i leśną. Bankrut, tereny duże, chęć nabycia ze strony ludzi, którzy posiadają dużą siłę nabywczą, no to na rangu nie są Polacy, jest duża, w związku z tym 1/4 terytorium kraju w gruncie rzeczy zagrożona. Tu pytanie brzmi, czy w gruncie rzeczy wynika to z indolencji, też z celowej działalności. Mnie się wydaje, że wspólnie jest pewna grupa osób, która świetnie wie, o co chodzi, w jaki sposób destabilizować państwo i to państwo już widzi destabilizowane i część osób, która bezwiednie głosuje, korzystając albo podlegając dyscyplinie partyjnej i podejmuje decyzje niezwykle szkodliwe dla państwa.
Panie profesorze, czy panowie, PSL przeciwko prywatyzacji lasów państwowych. Pan mówił w telewizji, że tego wydrukowało PSL dosyć dużo. Z jednej strony przeciwko prywatyzacji, a z drugiej strony zmiany w konstytucji. To też poważna rzecz. Ale czemu politycy PiS sieją oszczerstwa? Fragment cytowałem w telewizji, teraz może kolejny. Przypomnijmy nieco historię, że to politycy PiS, którzy wcześniej współtworzyli AWS, chcieli prywatyzować lasy państwowe. To profesor Jan Szyszko, piszą o panu, panie profesorze, były minister środowiska i jego poplecznicy dążyli do przekształceń własnościowych. Wówczas wyraźny sprzeciw zgłosił PSL, a na czele protestu stanął przedstawiciel PSL Stanisław Żelichowski. Jego zdjęcie ładne też tutaj jest, poniżej pana Piechocińskiego. I po przejściu ścieżki legislacyjnej weszła w życie ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych. Ustawa ta w sposób wyraźny wskazała, że lasy państwowe stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym. Innym przykładem obłudy PiS jest zaproponowany w 2000 roku z inicjatywy PSL referendum przeciwko prywatyzacji lasów, pod którym podpisało się ponad 1 000 000 osób. Politycy AWS, a obecnie PiS, nie byli obecni na głosowaniu albo głosowali przeciwko przeprowadzeniu referendum. Trochę inaczej niż pan profesor to przedstawiał.
Tak, rzeczywiście. Ja mówię, no jestem pełen podziwu dla twórczości autorów tej ulotki. Notabene ta ulotka to nie jest ulotka, tylko to jest chyba oficjalna ulotka Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rzeczywiście, no dla mnie no jakiś znamienny przykład mijania się z prawdą, ale ja to odczuwam jako ogromny sukces. Ogromny sukces tych, którzy zbierają podpisy. Ta ustawa i ten projekt ustawy, zmiany ustawy o lasach, dopuszczający do tego, aby w roku 2014 zabrać polskim lasom państwowym 800 milionów złotych, a chcę powiedzieć, że polskie lasy państwowe, zysk polskich lasów państwowych w skali rocznej kształtuje się na poziomie 150 do 200 milionów złotych. W niektórym roku, gdy jest wielka hossa na drewno, a nie tyle, że hossa na drewno się więcej sprzedaje, tylko są wyższe ceny, ten zysk może być wyższy. Czyli zabranie tych pieniędzy w roku 2014 w wysokości 800 milionów złotych, w roku 2015 800 milionów złotych, a od roku 2016 płacenie w gruncie rzeczy 2% od przychodu, to jest nic innego jak destabilizacja możliwości finansowania polskich lasów państwowych, jak doprowadzanie je do zapaści finansowej. I tutaj chcę powiedzieć, że to było procedowane w sposób niesamowicie szybki. A mianowicie jestem tu z panem posłem Bąkiem świadkiem tego, a jesteśmy obaj przecież członkami Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Te cała procedura, czyli trzy głosowania, odbyły się w Sejmie w rekordowym czasie, i to pewnie trzeba zapisać w Księdze Guinnessa, a mianowicie w ciągu 26,5 godziny przeszła cała procedura legislacyjna w Sejmie. Notabene, jeszcze żeby było bardziej, powiedzmy, pikantnie, to do tej ustawy Izba Wyższa, czyli Senat, podjęło poprawkę, gdy tej ustawy jeszcze nie mieliśmy w Sejmie. A więc specyficzny sposób procedowania. I chciano tą całą destabilizację polskich lasów państwowych ukryć. Pamiętam, że była tego rodzaju sytuacja, że pan Pospieszalski jakby zaproponował i rzeczywiście zaprosił mnie do programu. W tym programie bliżej miał wystąpić również pan premier Piechociński, mieli wystąpić politycy Platformy Obywatelskiej i na 2 czy 3 godziny przed rozpoczęciem programu zostało to zdjęte w telewizji. Stwierdzono, że jeden z uczestników, który miał tam być, a mianowicie redaktor Karnowski, chyba dopuścił się jakiegoś sprzeniewierzenia w stosunku do jakichś osób, kogoś obraził, i w związku z tym trzeba wycofać cały program z telewizji. Chcę również powiedzieć, że do tej pory ten program się nie odbył. Ale o co chodziło? Chodziło o to, żeby całą tą procedurę ukryć, żeby nie miała rozgłosu, żeby po cichu tą sprawę załatwić w nocnych godzinach obrad, rzeczywiście nocnych, a nawet po północnych godzinach obrad. I tego się nie udało zrobić. Dlaczego? Dlatego, że podobnie jak przy tym pomyśle Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z roku 2010, kiedy to rząd postanowił włączyć lasy do sektora finansów publicznych, wtedy również społeczeństwo stanęło na wysokości zadania i w krótkim czasie zebrało ponad 1 milion podpisów, w sumie 1,5 miliona podpisów. I tutaj okazało się, że również społeczeństwo zostało poinformowane, i chciałem tu serdecznie podziękować właśnie Ośrodkowi Toruńskiemu, Radiu Maryja, Telewizji Trwam, naszemu dziennikowi, które informowało na bieżąco o tym, co się dzieje w Sejmie. Publikowaliśmy tutaj informacje, były artykuły, artykuły zamieszczali różni ludzie. Nie udało się tego ukryć i w związku z tym społeczeństwo zostało poinformowane, i jak jeden mąż stanęło w obronie polskich lasów i zaczęło zbierać podpisy. W tej sytuacji Polskie Stronnictwo Ludowe zaczyna publikować właśnie ulotki, zaczyna publikować w swojej prasie również informacje, jakoby to Prawo i Sprawiedliwość, okazuje się, było tym, który chciał niszczyć polskie lasy państwowe. Odnośnie tych konkretnych zapisów, które są w tej ulotce, chcę przypomnieć tą sytuację. Mieliśmy rok 1999, jedna z rad ministrów w rządzie AWS-UW pod przewodnictwem pana premiera Jerzego Buzka, na jednej z rad ad hoc powstaje propozycja stworzenia z polskich lasów państwowych, tak jak mówiliśmy, jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Oczywiście nie ma żadnych analiz gospodarczych. Pomysł jest oceniany jako wspaniały. Wtedy jest votum separatum ówczesnego ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, który mówi, że przepraszam bardzo, ale program był zupełnie inny. Tu wyraźnie idziemy w kierunku prywatyzacji. Lasy miały stanowić to dobro narodowe. W związku z tym minister ochrony środowiska zgłosił votum separatum. Doszło do głosowania. Minister przegrał 1-13, pamiętam wtedy. Doszło jeszcze do powtórnego reasumpcji głosowania za 2 tygodnie. Wtedy dzięki takiej rejtanowskiej obronie ówczesnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, pana doktora Konrada Tomaszewskiego, udało się doprowadzić do reasumpcji głosowania. I 7-6 przegrała opcja pana premiera Jerzego Buzka. Oczywiście los ministra został przesądzony i wtedy dochodzimy do spraw związanych z tą cytowaną znowu ustawą. To wtedy z inicjatywy właśnie tych ludzi, którzy tworzyli program akcji wyborczej Solidarność, doszło do stworzenia projektu ustawy o strategicznych zasobach takich państwa, które nie powinny podlegać reorganizacją własnościowym i między innymi w tej ustawie jest zapisane, że takie no coś, co jest takim wianem albo taką największą wartością państwa, to są właśnie lasy państwowe, to są rzeki, to są system, powiedzmy ten wodny układ rzek połączonych z jeziorami, to są brzegi morskie, to są strategiczne zasoby energetyczne, że te zasoby nie powinny ulegać przekształceniom własnościowym. W krótkim czasie zebrano 129 tysięcy podpisów i tutaj od razu powiem, kto był autorem tekstu ustawy. Właśnie znowu pan dr Konrad Tomaszewski napisał projekt tej ustawy. Został zawiązany komitet organizacyjny i honorowy. Na czele komitetu stanął pan poseł, wcześniej obecnie pan premier Jarosław Kaczyński. Drugim z szefów takiego komitetu jakby wykonawczego był ówczesny dyrektor pan Jan Podmaski, były dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, a cały ten trzon stanowili członkowie, jak również działacze właśnie Solidarności, którzy tworzyli program, między innymi Akcji Wyborczej Solidarność. No, muszę powiedzieć, że ze zdziwieniem witam powitałem to, co zostało napisane w tej ulotce, bo się okazuje, że tym głównym tutaj wnioskodawcą czy też autorem jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie, Polskie Stronnictwo Ludowe w tym czasie było w opozycji, a pan pan poseł Stanisław Żelichowski był przewodniczącym, co się należało opozycji, przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. I jak ten projekt został złożony do Sejmu, to oczywiście Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych musiała opiniować. To jest normalna procedura w tym. I to w gruncie rzeczy cała zasługa Polskiego Stronnictwa Ludowego. A więc dziwię się, że Polskie Stronnictwo Ludowe rzeczywiście się do tego przyznaje. Rzeczywiście, później, o ile pamięć mnie nie myli, ja zostałem oczywiście, bo byłem ministrem wtedy Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, po tej całej akcji, po tym powtórnych głosowaniach, zostałem zdymisjonowany przez pana premiera Leszego Zbuska, czemu w gruncie rzeczy się nie dziwię, no bo stanąłem przeciwko całkowicie jego polityce. To była normalna sprawa, ale rzeczywiście później w roku chyba 2001 Polskie Stronnictwo Ludowe zbierało podpisy pod tym, czy nie grodzić polskie lasy, czy też grodzić polskie lasy. Już nie pamiętam, jakie były tam dokładne tytuły, ale to rzeczywiście takie miejsce miało. Natomiast nie mieli oni nic wspólnego jakby z tworzeniem tej ustawy o strategicznych zasobach. Notabene chcę powiedzieć, że to jest jedyna ustawa reprywatyzacyjna, gdyż w tej ustawie, tu chciałem to podkreślić, jest wyraźnie zapisane, że za te lasy, które zostały bezprawnie zabrane ludziom w czasie PRL-u, należy się odszkodowanie i za te lasy trzeba po prostu ludziom zapłacić. A więc mówię, tutaj gratuluję, naprawdę gratuluję, ale tym wszystkim, którzy zbierają podpisy, bo tak jak przy tym, że rząd wycofał się z tej koncepcji z włączenia lasów do sektora finansów publicznych. Efektem tego, znaczy przyczyną tego było to, że społeczeństwo zebrało jednak 1,5 miliona podpisów i wtedy rząd po cichutku się wycofał z tego, nie wpisując w latach następnych tego do swojej działalności. Tak w tej chwili nie udało się przykryć tej haniebnej ustawy. Ta ustawa ujrzała światło dzienne. W tej chwili o tej ustawie, o tej propozycji mówią wszyscy, wszędzie, w całej Polsce. Nawet w Warszawie mówi się i w tramwaju, i w taksówkach, i w sklepach, i na ulicach. Wszędzie się zbiera podpisy. Tak samo zbiera się podpisy w całej Polsce, od małych miejscowości, od wsi, poprzez miasteczka do dużych miast, zbierają rzeczywiście wszyscy o różnych zabarwieniu, powiedzmy, czy też sympatiach politycznych. Zbierają koła Radia Maryja, zbierają koła Polskiego Związku Łowieckiego, zbierają lasy państwowe, zbierają organizacje zawodowe, zbierają emeryci, zbierają studenci, a więc jest ogólnopolska akcja, no i w związku z tym reakcja Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z tego, co wiem, ojciec tu powiedział w dużych ilościach, do mnie dotarła informacja, że ta ulotka ukazała się w ilości kilku milionów. Jest rozprowadzana rzeczywiście wszędzie, ale nie tylko ulotka, jak również ukazuje się prasa Komitetu chyba Politycznego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, w którym również te sprawy zaczynają być, powiedzmy, przedstawiane w innym świetle niż rzeczywiście jest. Jest to obrona przez mijanie się z prawdą i tutaj no, można powiedzieć, że uderz w stół, nożyce się odezwą, ale to jest naprawdę wielki sukces całego społeczeństwa, wielki sukces tych, którzy zbierali podpisy, zbierają. O tej akcji być może jeszcze uda mi się tutaj dzisiaj powiedzieć. Serdecznie za to naprawdę dziękuję, a chcę również podziękować za listy, które przychodzą do mnie. I muszę powiedzieć, że dziękuję Państwu bardzo. Bardzo często Was nie stać na to, żeby nawet kupić znaczek pocztowy, ja o tym wiem, ale te listy przepojone są troską o ojczyznę, troską o polską ziemię, przepojone głębokim patriotyzmem. Przysyłają ludzie i starsi, i młodsi. Naprawdę za to Wam serdecznie dziękuję. I nieraz no, mogę powiedzieć to, gdy czytam te listy, to łzy się w oczach kręcą. Mamy naprawdę wspaniałe społeczeństwo, które powoli się jednoczy w tym kierunku, żeby bronić własnych interesów i własnych spraw. Dziękuję Wam za to bardzo.
Jeżeli panowie, może pan poseł Dariusz Bąk, moglibyście nakreślić, czym tak naprawdę są lasy? Dlaczego tą batalię wielu toczy? Dlaczego takie zaangażowanie też społeczne? I dlaczego jest to tak istotne? Bo myśmy też w telewizji o tym mówili, że no próbuje się nawet zmienić konstytucję, tutaj artykuł 74, gdzie no chce się wprowadzić 3 zapisy. To chce zrobić PSL, tak, żeby było przeciwko prywatyzacji. Ale lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie. Bardzo ładnie. Drugi punkt. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Czyli jakaś podrzędna rola Konstytucji, jeżeli chodzi o ustawę. Czemu ta ustawa ma służyć? I czy to ta ostatnia, tak? Gdzie mówi się o konkretnych pieniądzach, które zostaną zabrane lasom, wydaje się, na siłę. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępnione dla ludności na równych zasadach. Zasady udostępnienia i gospodarowania lasami określa znowu ustawa. Czy to nie będzie popsucie albo podpieranie się, czy jakaś karykatura? Nie wiadomo, czy to się uda, no bo PiS-u potrzeba, a PiS jest taki przeciwny, jak piszą PSL-owcy. Panie pośle.
Proszę ojca, to tutaj skoncentrowaliśmy się trochę na tej partii, małej partii, która doprowadziła się do takiego stanu, że działa wbrew interesowi narodu, a ta partia się nazywa Polskie Stronnictwo Ludowe i poza nazwą ta partia naprawdę nie ma wiele wspólnego z tą partią, która była zasłużona dla całego narodu i państwa polskiego, stanowiła jedyną opozycję po zakończeniu II wojny światowej. To właśnie Zjednoczone Stronnictwo Ludowe wyrosło na walce z prawdziwym Polskim Stronnictwem Ludowym. Mikołajczyk musiał uciekać za granicę w 1947 roku po sfałszowanych wyborach, a w 1949 roku powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i rządziło z PZPR-em i SD do 1989 roku. I to aktualne PSL całe dziedzictwo ZSL-u nosi w sobie. I dlatego cały zamęt, który jest tutaj stworzony, w tym konkretnym przypadku koło tej ustawy, o zmianie ustawy o lasach, to właśnie wiąże się z tym, że oni, ta partia, ma ciągoty takie, jak były w poprzednim systemie. Zamęt, zamieszanie, żeby nie wiadomo było, o co chodzi. Oni się posuwają dzisiaj do rozpowszechniania ulotek. Oni mają prasę, oni rządzą, oni mają media głównego nurtu. Rządzą i niech mówią, patrząc społeczeństwu w twarz, o co chodzi, a nie posługują się ulotkami, gdzie są kłamstwa. W tych ulotkach są kłamstwa. Ewidentna nieprawda jest i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, dlatego apel do społeczeństwa, żeby nie ulegali tej gmatwaninie i temu zamieszaniu, które stworzyło PSL. Najpierw zagłosowali, żeby nałożyć haracz na lasy państwowe, zabrać po 800 milionów w 2014 i następny 800 milionów w 2015 roku, następnie jeszcze nałożyć podatek obrotowy, jakiego żadne przedsiębiorstwo w Polsce nie płaci, 2% od przychodów, od sprzedaży drewna, a teraz czyni zasłonę dymną i mówi, że chce wpisać do konstytucji, żeby lasów nie prywatyzować. To jest totalne nieporozumienie i totalny fałsz. To jest zasłona dymna. Bo jak brzmi ten zapis w tej ulotce, który jest przywoływany, że oni chcą poprawkę taką wprowadzić do konstytucji? Lasy nie podlegają przekształceniu własnościowym, chyba że ustawa stanowi inaczej. No pokazali przy ustawie o lasach, że mogą w ciągu jednej nocy zmienić ustawę. I takich ustaw mogą sobie dorobić, ile tylko chcą. Czyli co? Konstytucję chcą podporządkować jakiejś ustawie? To jest totalny bełkot, który jest obliczony na to, że społeczeństwo się nie zorientuje i uwierzy im w te właśnie kłamliwe działania. A to są działania ukierunkowane na kolejne szkody dla narodu polskiego, dlatego że lasy państwowe to jest własność całego narodu. W tym roku lasy państwowe obchodzą 90-lecie swego istnienia. Zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1924 roku utworzono Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i ono funkcjonowało przez 90 lat. I dzisiaj na 90-lecie istnienia lasów państwowych w iście sowieckim stylu próbuje się właśnie uhonorować lasy państwowe. Organizacja zasłużona dla całego narodu i państwa. Z lasów państwowych korzysta całe społeczeństwo. Lasy są przygotowane, żeby przyjmować ogromne rzesze społeczeństwa. I społeczeństwo korzysta. Są ścieżki edukacyjne, są różne obiekty wypoczynkowe w lasach, ale przede wszystkim ścieżki edukacyjne, gdzie można zobaczyć i w dobie, kiedy się mówi tyle o ekologii, ekologizacji, społeczeństwo może poznawać na gruncie, jak faktycznie powinno się postępować z przyrodą. Jest to możliwe w lasach państwowych. I dlatego dzisiaj te próby stworzenia takiej sytuacji, żeby lasy stały się niewydolne, to jest nic innego jak odebranie całemu narodowi ich własności. I dlatego na to nie możemy pozwolić. I dlatego to, że społeczeństwo tak się zachowuje, że kocha ojczyznę, że kocha polskie lasy i zbiera podpisy, to się należy wielki szacunek i uznanie dla wszystkich, którzy to czynią.
Jakiekolwiek zmiany wydaje się, powinny mieć argumenty, tak? Jakieś uzasadnienie logiczne. I pytanie, czy tutaj też rząd, podejmując takie działanie, podejmując taką zmianę, no bo praktycznie Prawo i Sprawiedliwość nie może stanąć na drodze, bo prosty rachunek matematyczny, prosta logika pokazuje, że w zasadzie Platforma z PSL-em nigdy się niczego nie musi bać, ani można powiedzieć, próbować mówić, że PiS jest jakąś, nie wiem, kłodą rzucaną im pod nogi, bo tak naprawdę sami mogą przeforsować każdą ustawę i tak chyba jest i z tym. Tylko pytanie właśnie o to uzasadnienie, o te argumenty, które premier czy rząd powinien mieć w ręce, bo pan minister mówił, że te 800 milionów, z jednej strony dużo zdestabilizuje lasy, ale z drugiej strony, jeżeli jakaś część, 650 milionów ma być przerzucona na drogi powiatowe, to pytanie, ile to naprawdę będzie i ile tej drogi zostanie wybudowane za tą kwotę, bo przecież wielu też zna, jakie pieniądze potrzebne są na infrastrukturę drogową.
Tak, proszę ojca, to jest w ogóle śmieszna sytuacja, dlatego że zabiera się pieniądze lasom państwowym na ustalony ich program gospodarczy i działalność, w którym również między innymi jest sprawa budowy dróg lokalnych, bo lasy państwowe współdziałając z samorządem terytorialnym budują takie lasy, takie drogi i to w tej chwili zostało zabrane, prawda, po to, żeby teoretycznie zrobić chwyt PR-owski i powiedzieć, ale w tej chwili te lasy państwowe, znaczy pieniądze zabieramy po to, żeby budować drogi. No chcę powiedzieć, że chyba Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, nie ma jakby mandatu ku temu, żeby twierdzić, że będzie budowało świetnie te drogi, a widzimy to chociażby po, co się dzieje z budową dróg i autostrad, prawda? Jak wyglądają te drogi, ile kosztują i jak polskie firmy zbankrutowały równocześnie przy budowie tych dróg. A więc ta budowa dróg nie służy społeczeństwu, tylko służy wydawaniu pieniędzy, które niekoniecznie płyną w najlepszą stronę. A z drugiej strony, gdybyśmy popatrzyli, 650 milionów złotych na budowę dróg w samorządach terytorialnych. Gdy patrzymy na samorządy wiejskie, miejsko-wiejskie, to ich jest około 3,5 tysiąca złotych. Gdybyśmy podzielili te 650 milionów złotych przez 3,5 tysiąca tych samorządów, to się okazuje, że to jest zaledwie kilkaset tysięcy w przeliczeniu na jeden samorząd. Kilkaset tysięcy, przy średniej koszcie drogi powiatowej, około no co najmniej miliona za jeden kilometr bieżący, no to się okazuje, że to jest zaledwie kilkaset metrów przeliczenie na jeden samorząd. I tu nie o to chodzi prawdopodobnie. Tu chodzi o to, żeby te pieniądze ewentualnie dzielić. A to już jest zupełnie inna sprawa, bo wtedy można dokonać metody kija i marchewki, jednemu dać, drugiemu nie dać, w zależności od tego, kto będzie jak sprzyjał w wyborach do Europarlamentu, a później w wyborach samorządowych. I to jest pewne pieniądze, którymi rzeczywiście można tutaj w pewnym sensie manipulować, ale chcę powiedzieć, ale równocześnie doprowadza się do destabilizacji polskich lasów państwowych. Tu ojciec wspomniał o konstytucji, tu pan poseł również mówi o konstytucji, o propozycji i mówię, to jest już naprawdę hipokryzja. Muszę powiedzieć, że naprawdę hipokryzja, dlatego, że gdyby nie było akcji zbierania podpisów, gdyby nie pokazano i obnażono działalności Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, no to prawdopodobnie nie byłoby żadnych propozycji w żadną stronę, bo była cisza, byliby wszyscy zadowoleni, a szczególnie ci, którzy mają możliwość dzielenia tych pieniędzy. Ale okazało się, że zupa za przeproszeniem się wylała, w związku z tym trzeba się bronić. I mówię, ta hipokryzja, na czym ona polega? Bo ile ktoś chce być prawdomówny i równocześnie mieć autorytet i mówić, że mu się wierzy, no to powinien po pierwsze nie łamać konstytucji. A to, co się stało z tą ustawą, ustawą o zmianie ustawy o lasach, to jest rażące łamanie konstytucji. Z tego też powodu Prawo i Sprawiedliwość w najbliższym czasie złoży skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Tu konstytucja została złamana w wielu miejscach. Między innymi skandaliczny proces procedowania, o którym tu już mówiłem, sprawy związane z tym, że zupełnie jakby się nie rozumie, czym są lasy państwowe, traktuje się nie jako przedsiębiorstwo, traktuje się nierówność podmiotów, bo nakłada się haracz na jedną część, na lasy państwowe, w takim razie taki haracz powinno się nałożyć na wszystkie jednostki gospodarcze, które się samofinansują. Równocześnie zabiera się pieniądze z funduszu leśnego, który się traktuje jako fundusz celowy, ale powiedzmy sobie, że to będziemy tutaj pomijali. Ale łamie się podstawowe zasady konstytucyjne, chociażby takie, jak trzeba przeprowadzić konsultacje społeczne. Te konsultacje społeczne nie były przeprowadzone. Jak chociażby takie rzeczy, trzeba prowadzić analizę gospodarczą, ocenę skutków finansowych. Przecież jedyną oceną skutków finansowych było to, co mówił minister. Lasy państwowe mają, to niech dają. Prawda? To była jedyna analiza rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, co nie było nigdy wpisane w program rządowy tego rodzaju działalności, a jedynym argumentem jest, macie to, dawajcie. A więc najpierw trzeba by powiedzieć, jak można wierzyć komuś, kto łamie konstytucję i mówi tak, ja w tej chwili będę łamał konstytucję, zniszczę lasy państwowe, a jak je zniszczę, to później napiszę w konstytucji, że nie wolno ich niszczyć. To jest, mówię, jakieś zupełne, rzeczywiście chyba czysta hipokryzja. Jeszcze powracając do spraw związanych z tym referendum, które ogłosiło rzeczywiście, spróbowało zorganizować PSL, to wtedy trzeba powiedzieć równocześnie, że większość tych posłów, która głosowała wtedy przeciwko temu, to przecież są obecni działacze Platformy Obywatelskiej. Przecież to jest właśnie wszyscy łącznie z panem premierem Buzkiem w tej chwili są w układzie koalicyjnym. Z posłów PiSu chyba, PiSu po pierwsze nie było wtedy, bo wtedy, o ile pamiętam, to było Porozumienie Centrum. Ja byłem wtedy wiceprezesem Porozumienia Centrum, ale nie byłem posłem, a zostałem zdymisjonowany w 1999 roku. A więc naprawdę tutaj wielka zasługa jest tutaj społeczeństwa. Ujawniono to, co robi obecna koalicja rządząca. Rzeczywiście polskie lasy państwowe są mocno zagrożone. Rzeczywiście polskim lasom państwowym gorzy już wyprzedaż od roku 2016. Zostało to ujawnione, zbliżały się wybory. PSL się boi, że przegra wybory, szczególnie do Europarlamentu. Później są wybory samorządowe. W związku z tym robi ruchy, za które im serdecznie dziękuję. Rozpaczliwe, nierozsądne, obnażające całkowicie ich obłudę i głównie cele, że nie interesuje ich państwo, a interesują ich tylko i wyłącznie sprawy doraźne, w jaki sposób utrzymać się przy władzy.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj lasy i ziemia, a bezpieczeństwo państwa. Nasi goście, pan profesor poseł Jan Szyszko i pan poseł Dariusz Bąk. Czekamy na telefony 56 655 23 55, 56 655 23 56. To telefony dla słuchaczy w Polsce, poza granicami 48 56 655 23 33. Drugi numer 48 56 655 23 66. Telefony w naszej rodzinie, dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe. 536 600 100 i 536 600 200.
Przysłowia mądrością narodu. I jeśli temu twierdzeniu dać wiarę, spróbujmy pojąć, ile dzisiaj znaczy takie oto mądre porzekadło stare.
Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Sosnowa Szyszko, Szyszko miła, gdybyś to ty ministrem od lasów była, to byś tak łatwo, tak bezmyślnie wycinać pięknych drzew nie pozwoliła. Niechby przez wieki trwały w taką ludziom niosły cień, nocą ciepło, a o chłodę upalny letni dzień. Idźmy więc, Szyszko, razem w bój o wielką sprawę. Już nie ma czasu ze zdrajcami na zabawę. Nim ci, co po nas, wyślą za to nam rachunek, nie pozwalajmy na ten w biały dzień rabunek. Gońmy jak stare baby od lasa wszelkie zło. Praprzodkom leśnym naszym jesteśmy winni to, by polskie lasy już na zawsze polskie były, przez całe wieki sobie na to zasłużyły, aby przeklinać nasze wnuki nie musiały nas. Walczmy do końca, póki jeszcze na to czas. Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie nas, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las?
Stubarwny lesie mój, dziewiczek nie jem moje, tak bardzo dziś się martwię, tak się o was boję. Przyszło mi śpiewać o was dzisiaj nie wesoło wcale, bo kiedy przyjdą po was jacyś obcy drwale, a my spóźnimy się o włos z waszych drzew obroną, to niech już lepiej od pioruna bodaj spłoną. Lecz srogo za to nas pokaże sąd niebieski.
Ja wam to mówię, Gajowy Wróblewski.
Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie nas, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie nas, gdy zabraknie nas? Będzie nas,
Radio Maria, bardzo proszę.
Nie być bufonie, słyszę Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojca, pozdrawiam z drogi.
Dziękuję.
Słucham programu, pozdrawiamy zacnych gości i ojca. I tak słucham, to jest wszystko, patrząc na to, to można by bardzo w pesymizm wpaść. Jeżeli ktoś kocha Polskę, jeżeli ktoś myśli o przyszłości, jeżeli ktoś myśli logicznie o jakiejś minimalnej przynajmniej suwerenności, o tym, żeby Polska istniała, dalej jak to wszystko pozbieramy, co się dzieje i teraz jeszcze te lasy, ale wszystko, gdy tak pozbieramy, jak jest niszczona Polska pod każdym względem. Począwszy od ducha, kultury, rodziny, przyszłości, w ogóle biologicznego bytu narodu, aż przez ekonomię, własność, naukę, wszystko. I teraz te lasy i sprzedawanie ziemi też, mówią z sejmiku czy z samorządu zachodniopomorskiego, ktoś powiedział w radiu, że już 500 000 hektarów jest sprzedanych w obce ręce ziemi przez słupy i rząd milczy i tak dalej. Ale gdy patrzę, to rozsprzedawanie, niszczenie zaczęło się bardzo szybko po okrągłym stole. Już wcześniej, ale po okrągłym stole zostało to przyspieszone. Ja na przykład miałem nadzieję, że AWS, to jest jakieś propolskie, bo tam jest tylu było katolików, w kościele się gromadzili, bardzo tak, owszem, na uroczystościach religijnych i tak dalej, i tak nas mylili, bo ja myślę, jak ktoś chodzi do kościoła, jest katolikiem, to stara się mieć prawe sumienie. Nie jest zdeprawowany, nie jest korumpowany. A tutaj też to właściwie było to była akcja manipulacyjna, żeby nas oszukać, cały naród. Tego byłoby, mógłbym dużo przykładów dawać. Jeszcze na czym polega ta manipulacja, że ci ludzie, którzy robili tyle zła Polsce, są tak przedstawiani również teraz w mediach, cały czas w mediach, piękni, tacy nadobni, bo oni idą do Parlamentu Europejskiego, wielu z nich. No i zostali też wybrani wieloma głosami, naprawdę wielkie zwycięstwa. Teraz na przykład widzę ludzie, którzy krzywdzili Polskę, ci ministrzy, ja nie będę wymieniał ich, tyle zła zrobili na pierwszych miejscach i będą mieli za to, co robili, mają nagrody. I to z ludzkich pieniędzy, bo na Unię Europejską Polska przydaje miliardy też. Także tych pieniędzy nie dają skąd inną, tylko tu jakoś tak my dajemy tam, oni nam później dają. Także to wszystko razem, co zrobić? Ja mówię, jeżeli w ogóle Polacy chcą, żeby Polska istniała, jeżeli Polacy chcą jeszcze trochę wolności, nie być niewolnikami na kiedyś własnej ziemi, kiedyś na własnej, żeby nie mówili dzieciom, wnukom, tu kiedyś była Polska, i żeby nie byli niewolnikami, takim wyrobnikami, no to trzeba się wziąć do pracy, do uświadamiania ludzi. I temu służą też właśnie takie akcje jak zbieranie podpisów pod lasy. Ale nie tylko o lasach należy mówić, należy pokazywać wszystko. Wszystko pokazywać, uświadamiać ludzi, a drugie kształtować prawe sumienia. I następna sprawa, bym radził, zapamiętać i przedstawiać ludziom tych wszystkich szkodników. Wszystkich zdrajców. Niezależnie od tego, w jakiej partii oni są. Bo tych partii jest pełno, nawet takie to towarzystwo, które wstyd przynosi Polsce. Jest też takie partie. Wprost, jak się widzi u tych ludzi, posłów, to jest wprost zoologiczna nienawiść do Kościoła, do tego, co polskie, do patriotów Polski. To ja nie będę tu wymieniał jakiejkolwiek partii czy ludzi. Ale jest to. Z tym, że jeżeli panowie pozwolicie, ale również po tej prawej stronie, by też trzeba patrzeć i badać, czy to jest prawe, czy to jest prawe, i zapamiętać, kto jest kto, i wybierać, bo dużo słów pada, ale ja mogę powiedzieć, że jestem bardzo rozczarowany wieloma ludźmi. W przestrzeni tych ponad 20 lat do Radia Maryja przychodziło wielu ludzi, także takich, którym wierzyłem, bo byli, wydawało się, że są katolikami, ba, ruchów katolickich należeli do takich, prawda, jakichś takich o większych, tam są ludzie o większych aspiracjach, także duchowych. To wszystko razem, jak zobaczyłem, później ta zdrada straszna, ta turystyka pomiędzy partiami, żeby tylko pieniądze, a nie wiadomo, czy w ogóle to nie, czy nie byli wstawieni już wcześniej, żeby rozpracowywać. Jak się na to wszystko patrzy, jak się patrzy na geopolitykę całą, na sytuację, no chociażby na Ukrainie teraz, jak na tym, na tej sytuacji, jak o jednym tylko myślą, żeby wypłynąć w opinii publicznej tutaj i zdobywać punkty, to też taki mnie smutek bierze, że ludzie nie wszyscy rozumieją to wszystko. To nie wszyscy rozumieją, że nie wszyscy ludzie jakoś pozbywają się tego skutków manipulacji także na emocjach. Bo to są też, prawda, emocje, wzbudzi nienawiść do niektórych, do ludzi przyzwoitych, ale także do Kościoła bardzo mocno. Także no, dużo byłoby mówić, ja mówię zapamiętać, mówić do ludzi, mówić, to jest w tej chwili nasze być albo nie być, to tak, jeszcze w kontekście Ukrainy, jak patrzę, czy my mamy 80 tysięcy wojska. To było, pamiętam, jak było 400 tysięcy wojska i prawie 1,5 miliona w rezerwie. A teraz 80 tysięcy wojska idą do domu, o 3 czy o 3:30 do domu idą z koszar, bo tylko przychodzą do pracy i pilnuje tego wojska jakieś ochraniarze. Pilnują, prawda? Kto jest wśród tych ochraniarzy też? Jakie to firmy? Kto je zakładał i tak dalej? No, mniejsza. W każdym razie to jest po prostu, to jest parodia. Jeszcze ludziom się mówi, że jest bardzo dobrze. I cieszą się, że 300 żołnierzy przyjechało z Ameryki i jakieś tam samoloty. I oni nas obronią. Dajcie spokój to wszystko razem. Ja wierzę. Tylko prosić Pana Boga o Boże miłosierdzie. Pan Bóg nas obroni. Tylko nie wiem, czy Pan Bóg będzie trzymał z ludźmi, którzy świadomie nie chcą wiedzieć, świadomie stają się niemądrymi, albo czy Pan Bóg będzie leniwców też bronił. Nie wiem. Nie wiem. No, także, bo nie wystarczy tylko modlić się, bo prawdziwa modlitwa rodzi dobre owoce. Dobre owoce, a tu czy są te dobre owoce? Także myślę, że tam jest część Polski bardzo przyzwoita, ale czy ta część da radę porwać resztę? Taką już zniszczoną, powiedziałbym, duchowo, zniszczoną osobowościowo, jakoś tak w każdym razie zmanipulowaną część. Tych, którzy chcą, tak, lansują zniewolenie na własne życzenie. Tak, w swoim życiu. Nie wiem, czy da radę. Życzę, żeby się nie poddawać, tylko jeszcze spróbować. Spróbować iść do ludzi dalej i działać. Ale zapamiętać też. Przestańmy być naiwni. Złe drzewo nie rodzi dobrych owoców. To, że oni pięknie mówią, to jeszcze bardziej szczerze. I z zaufaniem też być ostrożnym. Zaufanie pod kontrolą. Pod kontrolą i uczyć tego innych. Młodzież, dzieci, uczyć tego. Uczyć innych. Właśnie ci, którzy mają czas, słuchają radia. Niech z apostołami się stać i obrońcami Polski, tej dobrej, katolickiej, tej najszlachetniejszej, tej Polski, która która była, powiedziałbym, światłem dla narodów. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękujemy, ojcze. Szczęść Boże. Panie ministrze.
Dziękuję ślicznie, ojcu. Chcę powiedzieć, bo taki był ojciec, zaczął troszeczkę od pesymizmu i rzeczywiście jest ten wydźwięk pesymistyczny, bo to, co się w Polsce do tej pory stało i co się dzieje, to jest przerażające. Zauważcie państwo, ogromny atak, jak zmasowany atak jest na taką instytucję jak Kościół, bo tu jest dokładna wiedza i to nie robią tego ludzie, którzy są mało inteligentni, wręcz odwrotnie. Są to ludzie, którzy są dobrze wykształceni. No niestety działają na niekorzyść Polski, na niekorzyść kraju. Ale atak na Kościół to jest atak na rodzinę, a atak na rodzinę to jest atak na Polskę. A więc atak na to miejsce, które jest tak niezwykle ważne w Europie. Natomiast proszę ojca, jest i ten optymizm. No niech ojciec zobaczy. Ja mówię, jest Radio Maryja, jest Telewizja Trwam, jest nasz dziennik, jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a więc jest kształcenie młodzieży. I niech ojciec zauważy, jeszcze jest jedna rzecz, a mianowicie wspaniały naród, który się jednoczy. To jest naprawdę optymistyczne. Jednoczy się naród, który ponad wszelkimi podziałami zaczyna myśleć, zaczyna bronić własnych interesów, dostrzega to, co się dzieje. A więc tutaj no chyba jednak opatrzność działa. A więc udało się, no przecież tutaj wam ojcowie, ojcu dyrektorze, zorganizować coś, co budziło tak ogromne kontrowersje, a równocześnie jak mocno jesteście postrzegani, jak się was docenia, no to chociażby świadczy fakt o tym, jak trudno było otrzymać możliwość nadawania na multipleksie przez Telewizję Trwam. No przecież to robili ludzie, którzy wiedzieli, czym to grozi. Grozi to tym, że oni zostaną obnażeni, że zostaną zdemaskowani, że naród się obudzi, a tego narodu jest jednak jeszcze 30 parę milionów ludzi. I tego się w gruncie rzeczy boją. A więc jest tu jednak wielki, wielki optymizm. Ja tu chciałem naprawdę serdecznie, serdecznie podziękować ojcom, ojcu, ojcze dyrektorze za to, co tutaj się dzieje w Toruniu. Szczególnie dziękuję za to, że a tego wam chyba nigdy w życiu nie wybaczą ci, którzy naprawdę myślą i to przebiegle myślą, że kształci się ludzi, kształci się elity, kształci się młodzież. To jest niezwykle, niezwykle niebezpieczne. Także chciałbym powiedzieć, że owszem, pesymistyczny wydźwięk jest, ale optymizmu jest też dużo tutaj w tej audycji i w tym naszym spotkaniu. Mnie się wydaje, panie pośle, że chyba pan poseł podziela również to zdanie. Nie tylko pesymizm, ale również i optymizm. I za to, ojcze, serdecznie dziękujemy.
Tak. My jesteśmy wszyscy zbudowani i pozytywnie zaskoczeni, że taka jest odpowiedź całego narodu na apel, żeby zbierać podpisy, żeby się odbyło referendum. I tutaj trzeba powiedzieć, dlaczego przy tej okazji, dlaczego te lasy państwowe my po prostu stawiamy na równi z ochroną terytorium Polski. To jest 1/4 terytorium Polski. Ja chciałbym, jeżeli można, w tym właśnie momencie powiedzieć, dlaczego z historii trochę, jak zaczerpnąć trochę z historii, dlaczego ta nasza ziemia jest tak dla nas ważna. Sięgnijmy do zaborów. Przecież zaborcy po upadku powstania kościuszkowskiego w 1794 roku, w 1795 roku dokonali rozbioru Polski, trzeciego rozbioru Polski i podzielili między siebie terytorium Polski i wydawało się, że oni tutaj po prostu już są władcami i na niczym im nie powinno zależeć. Ale co oni robili? Niemcy na przykład, ja bazuję tutaj na Wielkiej Księdze historii Polski, i chciałbym tutaj właśnie powiedzieć, co Niemcy zrobili. Pomimo, że weszli na terytorium Polski, Polska przestała istnieć, przez 123 lata nie istniała, to oni nakładali wysokie podatki na szlachtę i te podatki doprowadziły wielu właścicieli do bankructwa i w tej sytuacji władze pruskie wykupywały upadłe majątki, osadzając w nich sprowadzone z głębi Niemiec kolonistów. I komentarz autora tej wielkiej księgi historii Polski jest taki. Były to działania niebezpieczne, gdyż zmierzały do trwałego związania terenów rdzennie polskich z Prusami. Czyli oni wiedzieli, że anektowali Polskę, terytorium Polski, zagarnęli, ale wiedzieli też, że ktoś, opinia publiczna, będzie miała to na uwadze. Więc oni, wykorzystując swoją sytuację, że tu panują, dokonywali wykupów tej ziemi. I to w kontekście tego, co się teraz dzieje, no jest to przykre to wspominać, ale to są bardzo analogiczne w tej chwili sytuacje i trzeba się zastanowić, czyje interesy reprezentuje rząd polski. No bo tak jak pan minister wspomniał, na terenach zachodnich są jakieś słupy, jakieś spółki wykupują, pomimo, że jeszcze jest zakaz sprzedaży polskiej ziemi.
Okazuje się, że na wschodnich też, tylko inne.
No proszę. I rząd polski rządzi, powinien o tym wiedzieć, jak gdyby dozwala na takie zachowania, żeby po 2016 roku, żeby już legalnie przepisali na siebie. Czyich interesów broni? Polski? Czy jakichś obcych? I z lasami, jeżeli a to wszystko prowadzi, fachowcy o tym mówią, że ten haracz nałożony przez posłów PO i PSL i rząd koalicyjny Donalda Tuska, ten haracz nałożony na Lasy Państwowe doprowadzi do niewydolności tej instytucji i w takiej sytuacji, jeżeli uznają, że trzeba, zaraz powiedzą, reorganizować, restrukturyzować i handlować, no to wtedy wiadomo, kto kupi ziemię. Ja słyszałem w felietonie, który tutaj na antenie Radia Maria wygłosił europoseł Janusz Wojciechowski, który przypomniał, bo to było na podstawie nadawania nagrody dla arcybiskupa Józefa Michalika za zasłużonego dla polskiej wsi, że w Holandii cena jednego hektara ziemi to jest 38 tysięcy euro. To trzeba mówić, że to jest ponad 150 tysięcy złotych. W Danii 36 tysięcy euro, a w Polsce tylko 6 tysięcy euro.
To dobrze.
Więc tamci nie skorzystają chętnie z tego i nie kupią polskiej ziemi. Więc czy rząd tego nie widzi, że wystawia to, co dla Polaków jest najdroższe, najważniejsze, właśnie na takie, żeby za bezcen obcy wykupili i pozbawili nas terytorium Polski? Dzisiaj w Sejmie było otwarcie wystawy Ostatni obrońcy Kresów Wschodnich. Bo wiemy, że w wyniku konferencji jałtańskiej podzielono Polskę prawie na połowę, 48% terytorium utraciliśmy, terenów wschodnich. I tam było przypomniane, z jakim wielkim bohaterstwem Polacy tam żyjący walczyli o to, żeby się nie podporządkować komunizmowi. Polegli. Tam ich zabijali do 1955 roku. A na wolność wychodzili ci, którym udało się przeżyć dopiero w 70-tych latach. I to bohaterstwo tych Polaków powinno nas zobowiązywać do tego, żeby dzisiaj w tej określonej sytuacji bronić terytorium Polski i nie pozwalać na nonszalancję rządu Donalda Tuska i partii koalicyjnych PO i PSL. I to Polacy czynią. I zachęcamy do tego, żeby tej sprawy, żebyśmy nie odpuścili. Bo likwidowano poszczególne branże przemysłu, po kolei wszystko likwidowano, ludzi wypędzano na bruk, prywatyzowano, zawłaszczano za bezcen, żebyśmy tego obowiązku, który jest świętym obowiązkiem obrony terytorium Polski, żebyśmy dopilnowali.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Sylwester z Poznańskiego. Chciałem pozdrowić wszystkich Państwa tam w tym...
Studio.
Studio i...
Dziękujemy.
Chciałem poruszyć tu taką sprawę. Słyszałem dwa razy już profesora Jędryska, który mówił, że Polska na skutek braku ustawy geologicznej straciła 1 bln złotych. I to dwa razy, raz słyszałem go w Radiu Maryja, a drugi raz trwam. I tak sobie myślę, że to powinno być nagłośnione jak najwięcej. To by wreszcie ludzie zrozumieli, co ten rząd wywija z nami. Przecież to jest okradzenie Polski. To się w głowie nie mieści, żeby nie dbać o takie dobro. Jeszcze słyszę już, że już tego, Rosjanie nawet to przechwytują. No to już jest koniec, no. To nie jest polski rząd, jak on tak postępuje. To się mi nie mieści w głowie. Popieram tutaj z tymi lasami państwo jak najbardziej i tak bym se myślę, żeby to było nagłośnione, takie rzeczy. To by ludzie całkiem poparli więcej PiS. Że dowiedzieliby się, co to za rząd jest, że to jest wrogi rząd do Polski. No bo jak on nie dba o takie bogactwa, no to się w głowie nie mieści. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. No, krótki komentarz. Rzeczywiście tak. Profesor Jędrysek o tym mówi wielokrotnie. Był to zresztą program Prawa i Sprawiedliwości, który realizowaliśmy przez 2 lata, bo tylko tyle żeśmy rządzili. Polska, no, to przebogaty kraj w zakresie zasobów energetycznych. Ja o tym wielokrotnie mówiłem tutaj w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. No, jednak prawie 90% zasobu węgla kamiennego całej Unii Europejskiej na terenie naszego kraju. 14 miliardów ton w tym w obecnych technologiach spalania. Tyle samo w sensie tym wymiernym węgla brunatnego. Przebogate zasoby gazu łupkowego. Ogromne zasoby geotermalne. Wszystko w tym małym centrum Europy, gdzie jest Polska. Ale dlaczego to jest jeszcze tak ważne? Dlatego tak ważne, że cała Europa nie posiada tego, a więc Polska to posiada. I co żeśmy zrobili przez ostatnie 6 lat? Przez ostatnie 6 lat obecna koalicja rządząca zablokowała polskie zasoby energetyczne, uzależnia nas od obcych dostaw zasobów właśnie energetycznych, od obcych technologii, nie rozwija własnych technologii, niszczy polską naukę, prawda? No to jest rzeczywiście karygodne. To, co pan tu mówił o tych zasobach, o braku prawa geologicznego, zauważcie państwo, tu gdzie są kluczowe interesy dla bytu państwa, tu jest niemoc polityczna odnośnie tworzenia prawa. Śmiecie chociażby, no taka no niezwykle istotna dla każdego z nas. Nie może się przebić, nie może no, uzyskać tego jakby finału. Sprawy związane, powiedzmy sobie, z prawem geologicznym toczą się przez 6-7 lat, prawda? Nie mogą ujrzeć światła dziennego. Ale tam, gdzie się bije w interes Polski ustawa o lasach, 26 godzin 3 czytania poszły. Tam jest wola polityczna, prawda? Tu jest zdecydowana wola polityczna. Odnośnie wiatraków, no nie można przez 6 lat się doprosić, żeby powstało ustawa, mimo że to jest prawo Unii Europejskiej o odnawialnych źródłach energii. A więc to nie jest indolencja. To jest indolencja wielu osób z koalicji rządzącej, ale równocześnie to jest celowa działalność. Powracając do tej sprawy jeszcze ziemi, no przecież to jest wiadomo, tyle Polski, ile polskiej ziemi. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. To jest ostatni zasób, który nam został. Pieniądze różne już były na terenach ziemi polskiej. Były marki niemieckie, ruble rosyjskie, prawda? I one nic nie znaczą w tej chwili. W tej chwili znaczą inne pieniądze. Ale o ile ktoś ma ziemię, to zawsze potrafi odtworzyć ten potencjał. Do tego oczywiście jest potrzebny naród. Zabranie ziemi to stworzenie z Polaków narodu bez ziemi, narodu migrantów, narodów proszących o chleb, proszących o miejsca pracy. I teraz do tego jeszcze patriotyzmu powracając, ja muszę powiedzieć, że no jak jeżdżę po Białorusi, po Ukrainie, jak się spotykam z Polakami, jak patrzę, ci Polacy, którzy tam są, mówią, to jest ziemia, my tu jesteśmy. Pamiętajcie, szanujcie tą ziemię, która jest. Ten patriotyzm jest ogromny, ale ten patriotyzm również jest tutaj w naszym środowisku. I tutaj, proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, chciałem wspomnieć o jednym zawodzie, niezwykle szlachetnym, a mianowicie o zawodzie leśnika. To ten zawód jest mocno związany z dziedzictwem kulturowym i z tym z naszą no, polskością, z patriotyzmem. Przecież ten zawód stanął, jak budował Polskę w okresie międzywojennym. Za to został mocno pokarany przez zaborców, a więc zarówno przez Niemcy, jak również i przez wojska, czy też stronę sowiecką. Zapłacił ogromną karę w okresie wojny i taką samą karę płacił po wojnie. Przecież to jest drugi zawód, który zginął w Katyniu. Ale to był zawód, którego się bano w okresie powojennym po 1945 roku. Reorganizowano. Proszę sobie wyobrazić, że ten zawód tak mocno zasłużony dla Polski, jemu pozwolono pierwszy pomnik postawić w końcu lat 70. A to był zawód, który poniósł ogromne, ogromne straty. Bano się tego zawodu. Reorganizowano polskie lasy państwowe. A pomimo wszystko przetrwał ten zawód. Przetrwał ten zawód i dobrze zarządzał tymi lasami. W tej chwili co się dzieje? No jest znowu atak. Atak na polskie leśnictwo. Jest to specyficzna organizacja, która w gruncie rzeczy no, wykonuje polecenia rządu. A te polecenia rządu są niezwykle niekorzystne dla nie tylko lasów, ale dla całej Polski. Przecież to, co się w tej chwili stało, nie było konsultowane nawet w układzie leśnym. Po prostu dostali prikaz, mają to zrobić, do widzenia, prawda? A to jest jednak swego rodzaju służba, to jest jednak swego rodzaju organizacja zhierarchizowana. Klną na czym bardzo, zbierają podpisy, protestują, ale jednego dnia mogą być wyrzuceni z pracy, prawda? To jest ten zawód, który przetrwał okres całego okres PRL-u i równocześnie był mocno tłamszony, niszczony. Dopiero od 91 roku ten zawód uzyskał jakiś tam możliwość działania, równocześnie i duży autorytet i w tej chwili jest nadal niszczony. Nadal jest niszczony w sposób niezwykle, w tej chwili widzę bardzo mocno i skuteczny. A już kończąc, naprawdę, żebym tu nie zapomniał, chciałem naprawdę serdecznie podziękować panu Maciejowi Wróblewskiemu za tą piosenkę. Po raz pierwszy ją usłyszałem w całości. Serdecznie dziękuję. Wiem, że jest leśnikiem, w związku z tym szczęść Boże i dasz bur.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich gości, ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
Chciałem powiedzieć, że tutaj niewielką szpileczkę chciałem włożyć, chociaż z wielką sympatią darzę pana profesora, to jednak z natury jestem eurosceptykiem i podczas referendum w sprawie wstąpienia do Unii głosowałem przeciwko. Jak widzę, oczywiście nie popełniłem tutaj żadnego błędu. Muszę powiedzieć, że z całą oczywiście sympatią zwracam się do pana profesora, który tych lasów tak bardzo broni. No niemniej jednak, słysząc tutaj już od dawna na antenie Radia Maryja głosy mówiące o tym, że od 2016 roku cała polska ziemia będzie podlegała temu przetargowi, no to muszę powiedzieć, że obudzimy się w sytuacji takiej, gdzie będziemy narodem bez ziemi, prawda? Bo jak słyszę, 500 tysięcy hektarów ziemi polskiej już przez jakieś takie słupy zostało wykupione. Mogę tylko powiedzieć, że o ile oczywiście referendum w sprawie lasów jak najbardziej popieram, to szkoda, że przy okazji w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, a chciałem przypomnieć, że po tych 10 latach członkostwa w Unii straciliśmy 3 miliony obywateli. Podczas II wojny światowej 6, prawda? Także to jest oczywiście potworna cena. To jest rachunek, który będzie bardzo trudno wyrównać, o ile w ogóle będzie można go wyrównać, prawda? Są to ludzie, którzy wyjechali prawdopodobnie bezpowrotnie. Nigdy tutaj nie wrócą, prawda? Osłabili i spowodowali ciężki ubytek, prawda? Pozostali, którzy tutaj jeszcze są, a niektórzy już, jak wiem, siedzą na walizkach, prawda? To też jest ze 3 miliony tych wszystkich, którzy już pracy nie mają, a wiadomo, że statystyki podają tylko tych, którzy nie mają pracy, bo w przeciągu 6 miesięcy są na zasiłku. Mój przyjaciel, prawda, nauczyciel, prawda, który już jest w wieku moim prawie 60 lat, już przeszło 2 lata na zasiłku, znaczy bezrobotny, prawda? W tych statystykach nie jest uwzględniony. Możemy powiedzieć w takim razie, że straciliśmy przynajmniej 6 milionów ludzi, tyle co po II wojnie światowej, prawda? Którzy są dla Polski straceni, prawda? Dlatego uważam, że o ile słuszną rzeczą jest bronienie lasów, prawda? I to referendum, to jednak patrząc na to, co się w tej chwili dzieje, a widzimy, co się dzieje u naszych sąsiadów, prawda, należy uznać, że wielkim błędem było wstąpienie do Unii Europejskiej. Szkoda, że partia właśnie PiS nie próbuje w tej sytuacji w jakiś sposób zadziałać, by takie referendum stworzyć, które by w tej chwili Polakom dało do zrozumienia, że po tych 10 latach członkostwa Unii praktycznie zwykły Polak, do których niestety się zaliczam, nic, żadnej korzyści z tego wszystkiego nie ma. No, na koniec powiem tylko tyle, że serdecznie pozdrawiam wszystkich. Pana profesora, którego słucham od dłuższego czasu, uważam za człowieka wyjątkowo szlachetnego, prawda, i takiego, który broni. Natomiast no, ta perspektywa 2016 roku niezmiernie mnie niepokoi, ponieważ wydaje mi się, że w tej całej akcji należy nas ochronić. Unia Europejska nie uratuje Ukrainy, prawda? To, co tam się dzieje w tej chwili, prawda, jest okropne i te wszystkie reakcje, ta reakcja Unii jest śmieszna, prawda? Jedyną, że tak powiem, taką skuteczną sprawą to jest reakcja Ameryki, ale prawdę powiedziawszy, przy tym prezydencie, który tam w tej chwili istnieje, też jest śmieszna. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiam jeszcze raz i słucham odpowiedzi.
Dziękujemy. Szczęść Boże Panu.
Czy można, bo rzeczywiście Ukraina jest niezwykle pouczająca, szczególnie w świetle tego, co dzieje się, jaką pozycję zajmuje z jednej strony Rosja, a z drugiej strony oczywiście nasz zachodni sąsiad. Natomiast no, tutaj pierwsza rzecz, o której chciałem Panu powiedzieć, no, zresztą mówiłem to wielokrotnie, ja również głosowałem przeciwko wejściu w struktury Unii Europejskiej, czyli do referendum głosowałem na nie. Natomiast nie z tego powodu, że bałem się Unii Europejskiej, tylko z tego powodu, że bałem się, że nie wykorzystamy szans, jakie powinna Polska no, mieć i osiągnąć po wejściu w struktury Unii Europejskiej. A mianowicie, i pisałem zresztą o tym już w 2003 roku w naszym dzienniku, udało mi się to opublikować. A mianowicie bałem się, że nie wykorzystamy tego i nie zajmiemy takiej pozycji, jaka nam się należy. A mówiłem zawsze, zresztą to wielokrotnie pisałem, po pierwsze świetne położenie geopolityczne, a w nas wyrabiano kompleksy, mówiąc, że są najgorsze położenie geopolityczne, jakie może być. Mówiono nam, że cudem będzie, że o ile wejdziemy w struktury Unii Europejskiej, i mówili to ci, którzy zdawali sobie sprawę z tego, jak potwornie bogatym i dobrym miejscem jest Polska. Całe zasoby energetyczne całej Unii Europejskiej w gruncie rzeczy na terenie Polski. Więc kto powinien dominować w układzie Polski, skoro zasoby energetyczne w układzie Europy, skoro zasoby energetyczne są takie ważne? Ogromne sukcesy w zakresie redukcji dwutlenku węgla do atmosfery, który stał się limitem produkcji. Polska liderem, cała stara piętnastka, niedociągnięcia, powinna płacić. Kto w takim razie powinien rozdawać karty w tym całym układzie? Polskie zasoby przyrodnicze, polskie gleby, właśnie polska wieś. Niezniszczone polskie gleby, o których tu pan poseł wspomniał. Gleba na zachodzie kosztuje kilkadziesiąt tysięcy euro, ale regeneracja piątej, szóstej klasy gleb tam, w Holandii, właśnie kosztuje około 4000 euro. Mamy glebę o wspaniałym potencjale biologicznym, wspaniały naród, wspaniała demografia w tym czasie, kiedy rozpoczęliśmy akcesję w kierunku Unii Europejskiej. Przewaga młodych klas wieku, dobrze funkcjonująca jeszcze rodzina, funkcjonujący kościół, trwałość tego wszystkiego. To przecież Polska, no, pępek, nieomalże, przepraszam za wyrażenie, Europy. To Polska powinna dominować i narzucać swoje warunki tworzenia jednoczącej się Europie, a nie odwrotnie, oddawać wszystkie swoje srebra za darmo, sprzedawać, a ostatnio doprowadzać do tego, żeby sprzedawać ziemię. A więc ja mówię, głosowałem przeciwko tego, dlatego że znałem Unię Europejską, wiedziałem, jakie prawa tam krążą i równocześnie widziałem tą propagandę, która była tu robiona, gdzie mówiono, wszystko oddajmy i tak będzie cudem, o ile nas wezmą w struktury Unii Europejskiej. Ale za to ponosi odpowiedzialność no, ten, kto nie wykorzystał szans, a niewykorzystane szanse są w ostatnich 6 lat niezwykle, niezwykle widoczne.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo?
Jesteśmy na antenie. Pana imię?
Halo?
Jesteśmy na antenie. Pana imię?
Jarosław Zajchirowa.
Proszę bardzo.
Serdecznie pozdrawiam ojca, pozdrawiam.
Dziękujemy.
Pozdrawiam gości, profesora, pana Szyszkę, niezłomnego obrońcy Polski, powiedziałbym, nie tylko lasów. Tylko niestety, jeżeli cały czas mamy rządy, jak to powiedział pan prezes Kaczyński, partii wielkiej pomyłki, permanentnej pomyłki, która demontuje nasz kraj. Cóż my możemy zrobić, jeżeli rządzący się nie troszczą o nasze dobro? Jeżeli posłowie w Sejmie nie mogą poradzić, to cóż mogą ludzie? Mogą tylko wyjść na ulicę. A jakie efekty są, to widzimy chociażby po marszach w obronie telewizji Trwam. Ile dziesiątki razy trzeba wychodzić, ile milionów ludzi, ile podpisów. W tym państwie nic się nie zrobi, dopóki nie będzie normalnego, prawdziwego polskiego rządu. Jeżeli panowie w Sejmie, nawet ta opozycja, ale to jest ponad 100-kilkadziesiąt osób, gdyby stanęli wszyscy na mównicy i to samo zaczęli ciągle mówić, te same problemy, myślę, że jakiś odzew byłby w kraju. Nie można się bawić ciągle w dyplomację. To już pan świętej pamięci poseł Leper powiedział. W tym Sejmie już nie będzie Wersalu. Jeżeli będziemy na Wersal czekali, jeżeli będziemy liczyli się z tak zwanymi standardami, to za chwilę Polski nie będzie. Bo już jej jest prawie ćwierć. A już niedługo nie będzie nic. Bo komuś zależy na tej ziemi, komuś zależy na tych lasach, komuś zależy, żeby nas złupać łupkami, zatruć nam wody podziemne, zniszczyć atomem, sprowadzić odpady, sypać chemię z samolotami, tak zwane chemtrails. Przecież nikogo to nie obchodzi. No cóż ludzie mogą zrobić? Stać tylko w kolejce, czekać, żeby kawał chleba kupić, bo jeszcze parę groszy wyskrobię w portfelu. O lekarzu już nie ma mowy. Przecież to jest degradacja, biały dzień wszystkiego, co tylko na polskiej ziemi się znajduje. Także panowie posłowie, myślę, że więcej determinacji pięścią w stół tak zwaną należy uderzyć. Nie można czekać. Ile jeszcze panowie wezmą pieniędzy? Nie zarzucam nikomu, ale ile jeszcze społeczeństwo musi wydać środków na diety poselskie, zanim cokolwiek z Polski zostanie. Dużo by było mówić, ale to może na razie tyle. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy
naprawdę
panu.
Namawiam do...
Mów teraz, tak.
Dziękujemy, szczęść Boże. Proszę bardzo.
Jeżeli można,
proszę.
Ja się ustosunkuję do wypowiedzi, więc... No, pan poruszył tutaj wiele wątków, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jedno. To naród jest suwerenem i to naród decyduje, kto będzie rządził. W tej chwili jest taki układ w wyniku wyborów, że rządzą dwie partie. PO i PSL mają ponad 230 głosów do głosowania i przegłosowują ustawy. I chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedno, że ta koalicja PO-PSL od samego początku, tam kilka miesięcy tylko było, jak dotychczas, jak wcześniej, że była transmisja obrad Sejmu, one, te dwie partie zakazały transmisji obrad Sejmu. I społeczeństwo nie wie, co się tam dzieje, jak to stawia sprawy. I tutaj od pana też, z pana wypowiedzi wynika, że pan do końca nie jest zorientowany, jak to wygląda. Rzeczywiście determinacja po stronie posłów opozycji, Prawa i Sprawiedliwości jest. My ciągle jesteśmy na komisjach, ciągle zgłaszamy nowe projekty ustaw, tylko te projekty ustaw nie są poddawane procesowi legislacyjnemu. Są chowane do zamrażarki. Jesteśmy niby w demokracji, ale mamy do czynienia z dyktatorskim rządem. I dlatego ten suweren, naród musi się odezwać. I to jest okazja teraz przy obronie polskich lasów i polskiej ziemi, że żeby nie dopuścić, i naród to powinien już nad tym pracować, żeby nie dopuścić, żeby rzucono do kosza, tak jak wrzucono do kosza prawie 2 miliony podpisów, jeżeli chodziło o podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat, wrzucono 1 milion podpisów, jeżeli chodziło o, żeby nie posyłać na siłę dzieci, 6-latków do szkół, żeby przy obronie terytorium Polski naród zaznaczył wyraźnie swoją obecność. I trzeba przyjechać do Warszawy. Dziękuję za uwagę.
Tak. Proszę bardzo. Ja mówię, a pan minister, jeszcze proszę.
Rzeczywiście, wie pan, no, żyjemy w układzie teoretycznie demokratycznym, chociaż można mieć poważne wątpliwości, że tak rzeczywiście jest. Ale wybory. I tutaj sprawa informowania społeczeństwa. Ale pan, rzeczywiście prawda jest to, co powiedział pan poseł Bąk. No, to był skandal, żeby zlikwidować transmisję na żywo Sejmu. No wtedy byście państwo zobaczyli, w jaki sposób zachowują się na przykład niektórzy posłowie no, z nowej partii, która się dostała do Sejmu. No przecież to jest totalny skandal. Mnie się wydaje, że w ogóle no, w cywilizowanym świecie tego rodzaju zachowań nie powinno być tolerowane, a o tym się rzeczywiście nie dowiadujecie. Nie dowiadujecie się również o inicjatywach. Ale tutaj wspomniano również o tym narodzie, o suwerenie. No przecież tylko dzięki temu, że ten naród się zorganizował, to telewizja Trwam dostała koncesję na telewizję Trwam. Inaczej by nie dostała nigdy w życiu. Zamiatano by to pod dywan. Wręcz by określano, że telewizja nadaje i może nadawać, przecież może nadawać przez satelitę. Nikt jej nie dyskryminuje. To samo się dzieje w tej chwili odnośnie polskiej ziemi i polskich lasów. Przecież gdyby nie to, że w tej chwili no, cała Polska zaczyna mówić, że problem jest rzeczywiście niezwykle wielki, a to właśnie dzięki tutaj no, telewizji Trwam, Radiu Maryja, naszemu dziennikowi, prawda, prasie katolickiej, to przecież by nikt nie wiedział nawet, że coś dzieje z polską ziemią. Byście się państwo dowiedzieli po roku 2016, że właścicielem polskich lasów i polskiej ziemi jest kapitał obcy i byście jeszcze powiedziano na pewno nam, że to jest wielki sukces, że ktokolwiek chciał kupić polską ziemię, przy ona była w gruncie rzeczy bez wartości. No w 2003 roku obecna koalicja rządząca i liderzy, a dokładnie Kongres Liberalno-Demokratyczny proponował, aby zrobić tego rodzaju zapis w traktacie akcesyjnym. Polska ziemia za rynek pracy. To znaczy, żeby młodzi mogli sobie pojechać na zachód i równocześnie w zamian za to, że można kupować polską ziemię, a wtedy profesor Niemiecki za jedną pensję mógł sobie kupić około 100 hektarów ziemi. No i to było podejście Kongresu Liberalno-Demokratycznego, którego w tym czasie chyba szefem, o ile mnie pamięć nie myli, był obecny pan premier Donald Tusk. To były jego rzeczywiście, o ile mnie pamięć nie myli, hasła. Ja mówię tutaj jeszcze, chciałem również powiedzieć, bo pan wspomniał o tym, że rzeczywiście dużo ludzi wyjechało. Tak, rzeczywiście wyjechali ludzie. Natomiast trzeba pamiętać, że ci ludzie albo byli zmuszeni do wyjechania, albo im obiecywano złote góry. Bardzo często sprzedawali wszystko, co tu mają, po to, żeby tam wyjechać i w tej chwili nie stać ich na powrót do Polski. Ja tu chciałem również serdecznie powrócić. Dwa dni temu powróciłem z Londynu, byłem w Cambridge również, gdzie spotkałem się z Polonią, spotkałem się z ich problemami i namawiałem im. Później będą wracali, tym trudniejszy będzie powrót, a Polska w gruncie rzeczy czeka na tych ludzi, bo Polska bez młodych ludzi i w ogóle bez narodu to nie tylko ziemia, ale również i naród decyduje o naszej sile. No i sprawa już ostatnia, o której tu również mówiono, to jest, trzeba dokonać za wszelką cenę audytu traktatu akcesyjnego i jasno powiedzieć, prawda, ile na tym żeśmy zyskali, ile na tym żeśmy stracili, kto zyskał, kto stracił, wyciągnąć wnioski przed tak zwanym drugim okresem finansowania pomocowego ze strony Unii Europejskiej. No, najlepiej z tego, co wiem, zarabia się na pomocy, w związku z tym najwyższy czas, żeby to Polska zaczęła pomagać, a powinna w ten sposób brać Unii Europejskiej, a nie odwrotnie. I w tym kierunku również kształcimy ludzi w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Gdybyśmy naprawdę znali zobowiązania poszczególnych państw Unii Europejskiej, chociażby w stosunku do środowiska, do odtwarzania tych zasobów środowiskowych, to byśmy zobaczyli, że jeszcze w tej chwili jesteśmy niezwykle bogatym państwem, a zachodu Europy, państw starej piętnastki, nie stać na to, żeby odtworzyć to, co my jeszcze w Polsce posiadamy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Antoni z diecezji siedleckiej.
Proszę.
Chciałbym się włączyć w tok rozmowy. Otóż w pełni popieram pierwszy punkt wniosku referendalnego dotyczący lasów państwowych. Podpisuję się pod nim dwoma rękami. Natomiast drugi punkt tego wniosku budzi mój pewien niepokój i obawy co do losów mojej ojczyzny. Ja go nie neguję, ale w mojej ocenie wymaga on uzupełnienia i modyfikacji, aby był zgodny z interesem Polski. Mam 62 lata, jestem rolnikiem. Od 18 roku życia nieprzerwanie do chwili obecnej prowadzę 10-hektarowe gospodarstwo. Dla mnie, jak i dla każdego Polaka, Polska ziemia jest, a przynajmniej powinna być, świętością otrzymaną od Pana Boga, broniona i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Przed każdym rozpoczęciem jakiegokolwiek zabiegu uprawowego czynię na czole znak Krzyża Świętego. Poprzez ten znak proszę Pana Boga, aby pozwolił mi go dokonać i pobłogosławił mi, bo to Pan Bóg jest właścicielem ziemi, a ja tylko dzierżawcą. Panowie posłowie, każdy Polak stosownie do zajmowanego statusu politycznego powinien dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do tego, aby polska ziemia była sprzedawana obcokrajowcom. Takiej postawy wymaga od nas, Polaków, zapis w preambule do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku. Cytuję. Nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani do, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko to, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Co dla nas Polaków jest najcenniejsze? Na pierwszym miejscu rodzina i wiara. Na drugim ziemia i ojczyzna. Obie te wartości są nierozłączne. Rozbicie rodziny lub sprzedaż ziemi obcokrajowcom oznacza kolejny rozbiór Polski, a kto do tego przykłada rękę, jest zdrajcą. Panowie posłowie, drugi proponowany punkt w referendum powinien brzmieć, czy jesteś za zakazem sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom. Prawo do wypowiedzenia się w referendum z tak postawionym pytaniem w sprawie polskiej ziemi daje nam artykuł 1 i artykuł 4 ustawy zasadniczej. Panowie posłowie, punkt drugi wniosku o poddanie pod referendum przyszłości polskiej ziemi nie załatwia definitywnie sprawy sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom, ale jedynie ją oddala, ponieważ nie uwzględnia ujednolicenia ceny jednostkowej ziemi w Europie. Analizując to prościej, Niemiec czy Francuz, jeżeli będzie miał tą samą siłę nabywczą, co Polak, a po chłopsku mówiąc, będą mieli w kieszeni tyle samo pieniędzy, co Polak, to i tak przyjadą kupić polską ziemię, bo będzie ona 2 albo nawet 3 razy tańsza od ich ziemi rodzinnej i wygrają w Polsce każdy przetarg o kupno ziemi. Serdecznie dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu. Szczęść Boże.
Jak można, to chciałem serdecznie panu podziękować za tą wypowiedź, która padła. Jest ona, no, wydaje się niezwykle racjonalna i prawdziwa rzeczywiście. Natomiast widzi pan, cała sprawa polega na tym, że jest traktat akcesyjny, który został przyjęty przez 27 państw Unii Europejskiej. I aby zmienić, aby wprowadzić taki zapis, jak pan powiedział, trzeba uzgodnić to ze wszystkimi 27 państwami albo wystąpić z Unii Europejskiej. To są dwie możliwości. W związku z tym jest możliwość taka, żeby zmusić rząd do renegocjacji. Pan powiedział, że to jest odsunięcie i tu ma pan rzeczywiście w pewnym sensie rację. Natomiast równocześnie, gdy pan spojrzy na ten zapis odnośnie średniej siły nabywczej 5 państw, najbogatszych państw Unii Europejskiej, no to mogę panu powiedzieć, że chciałbym dożyć, albo żeby moje nawet wnuki dożyły takiego czasu, kiedy rzeczywiście byłoby to spełnione. Z drugiej strony mam jeszcze następne możliwości, z których obecny rząd zupełnie nie korzysta. A mianowicie to, że można wewnętrzne przepisy wprowadzić takie, że będzie się utrudniało bardzo mocno zakup polskiej ziemi. Jakby pan zobaczył w prawo niemieckie, zapis jest podobny. Prawda? Zapis jest podobny, z tym, że jest wyraźnie prawo lokalne, mówi o różnych rzeczach, które są zgodne z traktatem akcesyjnym, a prawdę powiedziawszy uniemożliwiają zakup ziemi przez obcokrajowca. Są to społeczeństwa zdyscyplinowane i równocześnie są to społeczeństwa, tak jak Niemcy, Francja, które wiedzą, czym grozi sprzedaż ziemi, ale zapis w traktacie jest teoretycznie taki sam. U nich teoretycznie pan może już w tej chwili pojechać i kupić. Tylko niech pan spróbuje kupić, sprostając całemu prawu, również prawu lokalnemu. Także i tu chcę powiedzieć, że Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nie zrobiło do tej pory nic. Są obiecanki tak zwane, że my wprowadzimy takie prawo, że nie będzie można kupować obcokrajowcom ziemi w Polsce, że takim utrudnimy. Prawo i Sprawiedliwość złożyło taki projekt do laski marszałkowskiej i ten projekt leży już prawie 2 lata, o ile mnie pamięć nie myli. W związku z tym nie ma innej możliwości, dlatego że czas biegnie. Za 1,5 roku, a nawet mniej, będzie wolny obrót ziemią. W związku z tym za wszelką cenę trzeba zmusić ten rząd do tego, żeby rozpoczął działanie. W jaki sposób go zmusić? Poprzez podpisy. Poprzez to, że złożymy kilka, no jak najwięcej podpisów, a w razie czego po prostu wyjdziemy pod Sejm i będziemy stali tak długo, aż ten rząd zacznie myśleć o sprawach Polski albo zacznie działać wbrew swoim interesom, bo te interesy obecnego rządu są wyraźnie jasne. Sprzedać wszystko, co jest w Polsce możliwe za bezcen, tylko i wyłącznie po to, żeby no pozostać bezkarnym za to, co się w tej chwili w Polsce dzieje. Dlaczego? Dlatego, że ci, co sterują tym wszystkim, wiedzą dokładnie. Jak nie będzie państwa, a dążą do destabilizacji państwa, to będzie sędziego. Przecież nie będą ich sądzili ci, którzy wykupią polską ziemię, którzy wykupili polskie, wykupią polskie kopalnie, którzy wykupili polskie banki, którzy wykupili polską prasę. Przecież oni działają, czyli obecny rząd, w imię interesów tych, którzy to do tej pory robią. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Można wziąć udział w...
Bardzo proszę, można zabrać głos, jest pan na antenie. Mhm. Radio tylko wyciszyć czy wyłączyć, żeby panu i nam nie przeszkadzało.
Dobrze. Ja właśnie wyciszę.
Bardzo dziękuję.
W tej chwili. I już. Czy można byłoby... Podjąć starania o referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. W tej chwili o tak zwana obcojęzyczna prasa, czy po prostu może inaczej okupacyjna niemiecka prasa, która oczywiście posługuje się piątą kolumną Volksdeutschów w Polsce w sferach tak zwanej władzy. To nie jest władza z nadania prawa, to nie jest władza z nadania narodu. To jest banda uzurpatorów, którzy połamali wszelkie możliwe normy, złamali konstytucję, względem której wola narodu powinna zmieść tą władzę, ponieważ ona jest władzą zdradziecką, która zdradziła naród i dąży do unicestwienia państwa polskiego. Biorąc pod uwagę oczywiście wszystkie aspekty, nie tylko aspekty ziemi, ale aspekty ducha, wiary i tradycji. Dlatego ja uprzejmie proszę o to, aby było wreszcie referendum o opuszczeniu Unii Europejskiej, włącznie ze wszelkimi tego konsekwencjami. Jakie to mają być konsekwencje? Konsekwencje są takie, że Unia Europejska to jest szalbierstwo, to jest oszustwo. Oszustwo polega na tym, że Unia Europejska akceptuje całkowite bezprawie, które dotyczy państwa polskiego. Przykład. Oczywiście multipleksu to jest przykład najdrobniejszy, ale on nie powinien mieć miejsca do tego, ponieważ przecież jest coś takiego jak Parlament Europejski, który powinien tego typu rzeczy natychmiast powinien w to wchodzić. I to są najdrobniejsze rzeczy. Rzecz polega na tym, że mamy 100% dowodów działań sprzecznych z wszelką logiką, sprzedawanie polskiego majątku. Przecież my jako państwo istniejemy, funkcjonujemy. To potwierdza na przykład kazus Niemiec czy Francji. Te państwa dbają w ramach istnienia Unii Europejskiej o swój status i swoją kondycję. Państw jako suwerenów jako suwerenów, narodów tych jako suwerenów tych państw. Dlatego też uważam, że polityka nie jest spójna, nie jest logiczna, jest wybiórcza, a Polska i inne państwa, co należy im po prostu unaocznić i co potwierdził kazus przypadek Węgier, inne państwa mają być traktowane jako po prostu do pożarcia przez obcy kapitał. Przez obcy kapitał, ten sam kapitał, który spowodował istnienie II wojny światowej i zaistnienie obozów koncentracyjnych.
Znaczy tego nie wiemy, czy tak, ale bo to zbyt daleko idące może już myślenie. Bardzo dziękuję panu za pana głos, pan minister.
Tak. Oczywiście referendum w tej sprawie jest możliwe do przeprowadzenia. Chcę państwu powiedzieć, że w tej chwili przecież Anglia, czy też pan premier, zapowiada taką możliwość. Z tym, że również chcę powiedzieć, wróciłem stamtąd chyba 2-3 dni temu, jednak Anglia na specyficznych warunkach weszła w struktury Unii Europejskiej i ten ich traktat wynegocjowany jest zupełnie inny. Chociażby obowiązuje to, że trzeba jednak, nie obowiązuje umowa Schengen, prawda? Tam trzeba jednak przejść odprawę paszportową w jedną i drugą stronę. Mają własne pieniądze, wyraźnie walczą o własne interesy, starają się prowadzić politykę, która będzie polityką korzystną dla Wielkiej Brytanii. No, gdy się popatrzy również na Niemcy, te Niemcy również prowadzą swoją politykę i to zdecydowaną, bardzo często dyktatu, bardzo często nie przejmując się tym, że Komisja Europejska będzie skarżyła się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. I to widać w polityce pani kanclerz, chociażby odnośnie bezrobocia, odnośnie wspomagania banków, odnośnie wspomagania stoczni. I tutaj jakoś tam się specjalnie takimi sprawami nie przejmowała. Natomiast służalczość polskiego rządu, mogę powiedzieć tutaj chociażby z punktu widzenia pakietu klimatyczno-energetycznego, jest niezwykle, niezwykle duża. Ale przedtem, o ile każda decyzja, która musi być podjęta, to pierwsza rzecz, trzeba dokonać audytu chociażby, audytu zysków i strat. Gdy patrzę na układ środowiskowy, to mogę tu z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nasze ogromne sukcesy w zakresie środowiskowym, środowiska przyrodniczego, w zakresie zrównoważonego rozwoju, chociażby z punktu widzenia rozwoju czystych technologii, redukcji emisji gazów cieplarnianych, były nieporównywalnie większe niż w starej 15, a te wszystkie nasze zyski żeśmy oddali na wianie wejścia w struktury Unii Europejskiej na rzecz całej Unii Europejskiej. A więc jeszcze raz chciałem powiedzieć, że zresztą mówiłem o tym, że głosowałem przeciw, a nie dlatego się bałem, tylko bałem się tego, że nie wykorzystamy swoich szans. Polska powinna w gruncie rzeczy być jednym z liderów jednoczącej się Unii Europejskiej. Takie były założenia w gruncie Unii Europejskiej, a twórca Unii Europejskiej, Schuman, gdyby zobaczył, co się w tej chwili dzieje w Unii Europejskiej, pewnie przewracałby się w grobie.
W którym odnajdę ziemia sucha jak skała.
W Radiu Maria rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Pozdrawiam ojca Grzegorza i panów posłów.
Dziękujemy.
I radiosłuchacze Stanisław Tomaszowa Lubelskiego. Szanowni państwo, szanowni koledzy, temat, który tutaj dzisiaj omawiamy, to 95% powierzchni Polski, a jednocześnie olbrzymi majątek. Majątek, z którym sobie nie można było poradzić wcześniej. Jak wiecie, sprzedawano zakłady, banki. Z tym gigantycznym majątkiem dopiero zaczynają się teraz do tego zabierać. Tak na początku chciałbym, panie profesorze, pana uspokoić. Niech się pan nie martwi tym, że PSL i inni atakują pana. To samo robią i ze mną tutaj w terenie. Więc karawana, przyszczekają, karawana jedzie dalej. Proszę państwa, bardzo dobrze, że się o tym mówi i bardzo dobrze, że koledzy skupieni wokół pana profesora w stowarzyszeniu, że wszyscy ojcowie skupieni wokół ojca dyrektora mają odwagę i próbują o tym mówić, uświadamiają społeczeństwo. Myślę, że władza zaczęła się bać. Małe słowo, ale zaczęła się bać tym właśnie, że się społeczeństwo organizuje. Poprzez spotkania, o których tutaj radiosłuchacze mówią, związanym z multipleksem, z manifestacjami w Polsce. Poprzez również uczestnictwo w terenie, w rodzinach, niestety, proszę ojca, niestety w rodzinach Radia Maryja. Ja bardzo ubolewam nad tym, że w terenie opozycja jest mało aktywna. Jeżeli mamy wygrać z tą koalicją, to trzeba się wziąć do roboty. To wieś musi się obudzić. Inaczej nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli chodzi o wyjście z Unii, no wierzyć, nie wierzyć tym sondażom, przecież większość społeczeństwa jest za tym, że w Unii należy być. Pozornie coś tam dostajemy, w zasadzie więcej płacimy, jak to mówią, nic dostajemy. Ale wrócę do dwóch tematów, które tutaj są poruszane. Pierwszy to lasy. Mam tą przyjemność, że w 1991 roku byłem w podkomisji do spraw sejmowej, do spraw ustawy o lasach państwowych, porządkującej w tamtym czasie tamtą sytuację w leśnictwie. Udało się wiele zrobić, a najwięcej zrobił również właśnie to, co pan profesor mówił, pan Jan Podmaski, tą inicjatywą społeczną, w ogóle pan minister. A przede wszystkim, no, niech mi będzie wolno wymienić tego szanownego pana, pan doktor Konrad Tomaszewski. Znam go osobiście, wiem jak dużo, przepraszam, brudnej wody wylano na niego za to, że wprowadził komputerową sprzedaż drzewa, że wprowadził fundusz leśny, że że ZUL-e, zakłady usług leśnych, zaręczyły funkcje normalnych leśników. Są to ludzie przecież ze wsi. Są to oni utrzymują te drobne, co prawda, jak pan profesor Szyszko mówił, ale jednak drobne jakieś pieniądze. Plany urządzenia lasów. To jest wszystko zasługa pana profesora, ministra wtedy i pana doktora Tomaszewskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Proszę państwa, nie byłoby tematu lasów, jak powiedziałem, gdyby nie ten majątek, ale musimy też się uaktywnić. My wszyscy, samorządowcy, pamiętam w 2000 roku, jako senator zrobiłem spotkanie w dyrekcji lubelskiej, bardzo głośno, bardzo takie ważne i duże, z samorządowcami, z pracownikami, z posłami, z wojewodą. Zaczęliśmy mówić wszystko, co nas bolało i czym się interesowaliśmy. To tak jak profesor powiedział, gdyby nie Radio Maryja, gdyby nie nasz dziennik, to kto by wiedział o tych problemach, które są teraz? I tu dziwne jest to, że w tym państwie kapitalistycznym, świat chyba się tym nie może zgodzić, w państwie kapitalistycznym funkcjonuje państwowe gospodarstwo, gospodarstwo leśne i ma się dobrze, i ma się dobrze i się rozwija. Ale proszę państwa, przecież panowie w studiu, o drogie ojcze, myśmy zmarnowali szanse, nawet i te, które nam daje Unia. Przecież jak zmarnowaliśmy prezydencję 1 lipca 2011, jak wiele było szumu, jak wiele było nadziei i z czym, i co się skończyło. To, co konwencja klimatyczna w Poznaniu, o czym tutaj pan profesor mówi, przecież to jest tylko gastronomia. A czy tam nie można było mówić o lasach? Czy premier naszego rządu nie mógł mówić o polskiej ziemi? Nie mógł próbować? Czy on nie wiedział, co nas czeka w 2016 roku? Byłem niedawno na spotkaniu, gdzie był wiceminister Litwy. Oni już mają problem, bo sprzedaż ziemi wolna już ich dotyczy. Więc trzeba ze wszystkich stron próbować, proszę państwa, uświadomić społeczeństwo i zmusić ten rząd do renegocjacji tego traktatu. Jak zrobić, jak ożywić wieś? No wieś jest porozbijana. Drugi temat jakby rolnictwo. Wieś jest rozbita. Próby zjednoczenia wsi proponowane, to do Darka Bąka może będzie miał inne zdanie, ale ja jednak pozostaję przy propozycjach księdza biskupa Romana Andrzejewskiego, księdza biskupa Miziołka, przy znanym Romanie Bartoszcze. Przy tym chociażby stanowisko oświadczenia o komunikacie, który podpisał Jarosław Kaczyński, jak Romana Bartoszcze i nas naiwnie oszukano, czy jednocześnie nas nie wsparto przy jednoczeniu wsi w tamtych latach. Jest wiele rzeczy. Grecja, Niemcy, o czym tutaj była mowa, Litwa, Dania przecież się uporała z zablokowaniem swojej ziemi. Ukraina, można powiedzieć, że na tyle się uparała, że sprzedaje swoim, nie sprzedaje innym. No jest wiele tematów. Myślę, że temat ziemi, bo tu w zasadzie to o lasach się mówi, jestem rolnikiem, chłopem, temat ziemi to jest oddzielny temat. Oddzielny temat, proszę ojca Grzegorza, prowadzony przez ojca, przez telewizję Trwam, bo czasami inni to jakoś nie bardzo, za dużo jest tego narzekania, a my musimy coś tworzyć, my wiemy jak jest. My musimy szukać wyjścia z tego. Musi się uaktywnić duszpasterstwo rolników. Przykłady, jakie tutaj na województwie zamojskim robił, czy pomagał nam ksiądz Zdzisław Ciżmiński, którego serdecznie pozdrawiam, świętej pamięci ksiądz Piotr Kurowski, to było właśnie to. Myśmy się potrafili kłócić na tych zebraniach, ale ich obecność prostowała nas i wychodziliśmy zawsze z wielką nadzieją do tego, że wieś musi się obudzić i więc myślę, że w dalszej kolejności na następnych spotkaniach te tematy rolnicze, tematy kobiety wiejskie, przecież trzeba szukać, kto może wsi pomóc. No przecież panowie rolnicy wyjeżdżają, kobiety wiejskie, młodzież, doświadczeni ludzie. Myślę, że program Prawa i Sprawiedliwości, który jest bardzo dobry, bardzo trzeba go to rozwijać, ale o tym trzeba w terenie mówić. Tego się nie da pod pachę wziąć, pod rękę, przepraszam, i cieszyć się, że jest program. Narażę się ludziom, ale niestety tak to odczytuję. Robię co mogę, dostaję za to wszystko burę, zaczynają mnie oskarżać, bo się pokazuje od dawna, więc niech się pan profesor nie martwi PSL-em i innymi łobuzami, których nie brakuje, których Solidarność nie do końca zweryfikowała, które są i które będą nam szkodzić. Pozdrawiam, szczęść Boże, wszystkich, ojca dyrektora i kolegów posłów, ministra Szczęść Boże.
Dziękuję. Jakby tak za blisko było PSL z tymi łobuzami, to ja za pana przepraszam, żeby też nie było tak, że tutaj tak wszystko idzie w jedno. Proszę bardzo, pan poseł Dariusz Bąk.
Ja krótko pozdrawiam pana Stanisława. No, dziękuję za to, że pan już od dawna rozumie sytuację na polskiej wsi i działa dla dobra polskiej wsi i dla polskich lasów. Chciałbym się tylko jakby nawiązać do tego, jednak tu wielokrotnie pan poruszał nazwę PSL i wyraźnie powiedzieć, że gdyby nie ten mały koalicjant, który nazywa się aktualnie PSL, to wiele zgubnych ustaw i decyzji ta koalicja rządząca by nie przeforsowała. I sprawa polskich lasów, teraz zmiana ustawy o lasach, trzeba wyraźnie powiedzieć, że ich głosy zdecydowały o tym, że nałożono daninę nie do udźwignięcia przez Lasy Państwowe, bo w tej chwili przerywa się inwestycje już rozpoczęte, mniej środków się daje na inwestycje, czyli firma zamiast się rozwijać, firma się zwija. I w tej chwili rezerwy finansowe Lasów Państwowych, a w gospodarstwie każdym, w leśnym gospodarstwie konieczne są rezerwy finansowe, bo tutaj różne nadzwyczajne zdarzenia mogą wystąpić. Mogą klęski żywiołowe wystąpić. I trzeba w Lasach Państwowych zatrudniać ludzi. A w tej chwili, w tej sytuacji, kiedy lasy nie będą miały pieniędzy, to będzie trzeba zwalniać ludzi. A gdzie młodzi ludzie pójdą do pracy? Młodzi ludzie, którzy są kształceni w szkołach, w kilkunastu szkołach wyższych w Polsce i w kilkunastu technikach. Oni nie mają w tej chwili co z sobą zrobić, a rezerwy w Lasach Państwowych są. Rząd zamiast dbać o zmniejszenie bezrobocia, powoduje decyzjami takimi jak zmiana ustawy o lasach i nakładaniu obciążeń ponad siły dla przedsiębiorstwa Lasy Państwowe, powoduje, że bezrobocie będzie się zwiększać. I na to nie możemy patrzeć obojętnie. Ustawa o lasach, o której pan wspomniał, która została uchwalona w 1991 roku, dobrze służy polskim lasom. Były pewne modyfikacje, które po prostu dopracowano się takich przepisów prawnych, które dobrze służyły temu przedsiębiorstwu Lasy Państwowe do chwili obecnej. I ta ustawa właśnie nakładała obowiązek na Lasy Państwowe, żeby płaciły podatek leśny do gmin. I do dzisiejszego dnia płacą taki podatek leśny w wysokości około 200 milionów złotych rocznie. I płacą Lasy Państwowe wszystkie podatki, jakie są prawem nakazane dla przedsiębiorstw. I dlatego nie wolno było tej koalicji rządzącej zrobić zamachu na kasę Lasów Państwowych, czym zagrozili wydolności finansowej tego przedsiębiorstwa, a tym zagrozili przyszłości tych polskich lasów i pod lasami polskiej ziemi, 1/4 terytorium Polski. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję tu również panu Stanisławowi. Proszę mi wierzyć, że ja naprawdę się nie przejmuję tym, że jestem atakowany. Ja już mówię, no w polityce tej aktywnie działam bardzo długo, różne rzeczy już widziałem. Natomiast no, o to, co ostatnio się dzieje, no to znaczy, że to jest sukces tych ludzi, którzy łączą się w obronie polskiej ziemi i polskich lasów. I tutaj no, zaniepokojeni są ci, również i PSL, którzy dopuścili do tego. Nie udało się tego schować pod dywan i w związku z tym w tej chwili przed wyborami nie mają innego wyjścia, tylko atakować. Atakując popełniają coraz więcej błędów, a równocześnie myślę, że społeczeństwo coraz bardziej widzi, jakie są żywe intencje. Dziękuję za tą wypowiedź. Do zobaczenia.
Radio Maria.
Jestem na antenie.
Tak, jest pan już na antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam ojca i gości.
Dziękujemy. Pani imię?
Jedna słuchaczka Radia Maria z arcydiecezji lubelskiej, Mirosława.
Prosimy.
Co ja chciałam powiedzieć? Też nie byłam zwolenniczką wejścia do Unii Europejskiej, no ale jesteśmy, to jesteśmy. I co? Chcę nawiązać z tymi głosami poprzednimi. Jeden i drugi, dwóch panów przede mną, którzy mówili właśnie, żeby się bardziej jeszcze mobilizować. Zbieram podpisy, bo mówię, jestem z okolic Chełma. Kiedyś mieszkałam w mieście, teraz na wsi. Zbieram podpisy. Ludzie na wsi jednak nie są tak jeszcze, proszę ojca i proszę gości, jakoś do tego wszystkiego tak się nie nastawiają optymistycznie. Po prostu w wielu rzeczach nie wiedzą, dlatego że nie słuchają Radia Maria, nie czytają naszego dziennika. Ale co chciałam powiedzieć? Oglądają tą telewizornię, tak jak to ojciec Tadeusz mówi, i tylko słuchają tamtych mediów. Oni nawet teraz, jak się zbiera podpisy, to oni mówią, no nie, przecież nie, to już jest tak na dobrej drodze, bo już tak było powiedziane, prawda? W tych mediach tego mętnego nurtu. Więc co chcę powiedzieć? Zbierajmy te podpisy, jakoś tak do tego bądźmy nastawieni optymistycznie. I jeszcze co? Chciałabym prosić, tak jak mówili przedmówcy, żeby więcej proboszczowie w parafii nagłośniali ten problem, tak jak było z Multiplexem, prawda? O telewizję Trwam. Zbieraliśmy pod kościołem podpisy. Proboszcz parafii ogłaszał, że zbierają tu. Trzeba właśnie przynieść na tą niedzielę dowód osobisty. No i to jakoś nam poszło i mobilizujmy się, jeśli trzeba by było nawet, to tak jak o ten kochany Multiplex do Warszawy, rolnicy, miasta, kto tylko może, prawda? Bo inaczej to już naprawdę nie będzie Polski. Tylko jeszcze bardziej, żeby naród na wsi, tak jak mówił przedmówca z Tomaszowa Lubelskiego, bo ja jestem z okolic Chełma, no działam w PiSie teraz. Kiedyś byłam w Lidze Polskich Rodzin właśnie za rządów premiera Olszewskiego i też no robimy co możemy, ale jak mówię, jeszcze niech Kościół się włączy, tak jak o telewizję Trwam, tak samo i o te podpisy, o lasy, o naszą polską ziemię. No co jeszcze tu mogę powiedzieć? My znamy bardzo dobrze profesora Mirosława Piotrowskiego, mojego imiennika z Lublina, więc wiemy, jak on właśnie zabiega w Parlamencie Unii Europejskiej, jak on właśnie tam przedstawiał te nasze problemy, prawda, z Multiplexem. Bo przecież my jako państwo demokratyczne, my nie byliśmy tam i do Warszawy i wszędzie. Przecież to powinna po prostu nas była wesprzeć Unia, prawda? Więc no co jeszcze mogę powiedzieć? Mobilizujmy się, bądźmy dobrej myśli i przede wszystkim ta kartka wyborcza, żeby ludzie zrozumieli, że przecież ten rząd PO, PSL, on tylko niszczy. To nie jest rząd dla Polaków. Ale mobilizujmy się, nagłaśniajmy to wszystko właśnie jeszcze, żeby przez właśnie Kościół, przez parafię. No i co chcę powiedzieć? Dziękuję panu profesorowi Szyszko, innym posłom, którzy właśnie stoją w obronie naszej ojczyzny, naszej ziemi, są patriotami. I szczęść Boże.
Dziękujemy pani bardzo. Szczęść Boże. Proszę bardzo, panowie.
No, chcieliśmy podziękować pani za wypowiedź. Chciałem również powiedzieć i podziękować tutaj właśnie, że no... Wielu księży pomaga w zbieraniu podpisów, dostaje wiele pism od księży, za to serdecznie dziękuję, a myślę, że naprawdę to, co się w tej chwili dzieje, a już mamy tutaj z panem posłem doświadczenie duże w zbieraniu podpisów, to chcę powiedzieć, że no, teraz jest nad wyraz dynamicznie, podpisy są zbierane i rzeczywiście cała Polska huczy od zbierania podpisów. Wiem, że w wielu miejscach nie dociera to. Wiem równocześnie, że cały szereg osób ogląda tylko i wyłącznie te środki społecznego przekazu, które są przeciwne temu, aby mówić prawdę o Polsce. A na pewno tak jest, skoro do tej pory w oficjalnej telewizji publicznej ani razu nie ukazała się informacja o akcji zbierania podpisów, a więc wyraźnie jest to blokowane. Organizujemy konferencje prasowe co tydzień. Mówimy o postępie w zbieraniu podpisów. Pokazujemy to w biurze prasowym Sejmu. Takie informacje się nie ukazują. W tych zarówno komercyjnych, to się wcale nie dziwię, widocznie ktoś za to płaci, ale przecież jeszcze telewizja publiczna, która również o tym nie mówi, a więc nie mamy do czynienia z wolnością mediów, wyraźnie informacje są filtrowane, dopuszczane te, które są zgodne z koncepcją obecnego rządu.
Dziękuję. Panowie, gdybyśmy chcieli podsumować też te głosy i to, co z czym chcielibyśmy zostawić słuchaczy, bo jeszcze, tak jak mówimy, praca przed nami, ten milion podpisów już, ale kwestia referendum, kwestia tej budzenia świadomości, żeby też może i chodzić do parlamentarzystów. Bardzo proszę, pan poseł Dariusz Bąk.
Trzeba powiedzieć i podziękować wszystkim, którzy zbierają podpisy, aby odbyło się referendum, które wymusiłoby zachowania na rządzie Donalda Tuska, żeby nie szkodził Polsce, żeby nie niszczył lasów państwowych i żeby nie umożliwiał obcokrajowcom zakupu polskiej ziemi. Lasy państwowe to ostoja wolności, to przestrzeń, można może powiedzieć, że to jest dla całego narodu przestrzeń, w której wszyscy czujemy się wolni. Zarówno dla mieszkańców wsi, jak i dla mieszkańców miast. To jest w tej chwili dobrze zagospodarowany majątek państwowy, który służy całemu społeczeństwu. Jest to własność całego narodu. I powinniśmy dołożyć starań, żeby nie dopuścić, żeby ktoś dzisiaj poczuł się właścicielem, a próbuje poczuć się właścicielem, rząd Donalda Tuska i dwie partie, PO i PSL. Jest to chwilowy rząd i nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby poczynił spustoszenia w Polsce niekorzystne dla nas i dla przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo.
Tak, polska ziemia i polskie lasy to jest ogromne dobro. Tego dobra stracić nie możemy. Ile stracimy to dobro, to na pewno zostaniemy małym narodem bez ziemi. Ale lasy państwowe muszą wypełniać swoją misję i rzeczywiście polskie lasy państwowe trzeba do tego wykorzystać, aby no, budowały siłę Polski, a budowały również, a siła Polski to jest siła polskiej wsi. Lasy państwowe muszą uczestniczyć w rozwoju polskiej wsi, tworzeniu miejsc pracy i taki program był stworzony przez Prawo i Sprawiedliwość. Taki program był proponowany do wykonawstwa jako autorski, ale mówiliśmy, proszę bardzo, koalicji rządzącej Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ten program wpisywał się no, w ten szum medialny odnośnie polityki energetycznej i klimatycznej Europy. Niestety koalicja rządząca nie chciała z tego skorzystać i pakietem klimatyczno-energetycznym wręcz zablokowała możliwość rozwoju i udziału polskich lasów w tworzeniu miejsc pracy w terenach wiejskich. Natomiast Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe konsekwentnie dążą do tego, żeby te lasy zdestabilizować. A więc tu już kończąc, chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy uczestniczą w zbieraniu podpisów. Chciałem serdecznie podziękować no, mojemu biuru, a szczególnie dwóm paniom, pani dyrektor Bodzencie, pani Ani Stefańskiej, za to, że tak dużo czasu poświęcają ponad możliwy czas, ponad ten obowiązkowy czas pracy. Ale tutaj, skoro już jestem przy tym głosie, bo ostatnio wiele ciepłych słów usłyszałem między innymi od tych pań, chciałem tu podziękować bardzo mocno państwu Wilczyńskim z Warszawy za naprawdę niezwykle ofiarne zbieranie podpisów. Pani Helenie Greda z Lublina, pani Lidii Szymańskiej z Miastka. Chciałem serdecznie podziękować pani Mirosławie Balickiej, tutaj niedaleko z Lipna, jak również panu doktorowi Włodzimierzowi Zwolińskiego z Lipna. Pani Balicka przesłała ostatnio 670 podpisów, pan Włodzimierz Zwoliński 577. W tej chwili nie jestem przygotowany. Rekordzista przysłał ponad 13 tysięcy podpisów. Jedno z nadleśnic przysłało ponad 10,5 tysiąca podpisów. Koła łowieckie przysyłają podpisy. Naprawdę serdecznie, serdecznie państwu dziękuję. Przyszłość? No z jednej strony będziemy zbierali podpisy i myślimy, że ten rząd się opamięta, a z drugiej strony no będziemy dążyli do tego, żeby jak się rząd nie opamięta, żeby no jednak dalej ciągnąć tę akcję. Jak nie będzie innej możliwości, będziemy stawali pod Sejmem, pod premierem, po to, żeby w końcu premier dostrzegł ten niezwykle ważny problem dla Polaków. Chcę również powiedzieć już na koniec, że w tej chwili mamy rozsortowane 1,168,391 podpisów, ponad 40 tysięcy listów, prawie 100 tysięcy osób zbierających. Na wszystkie listy, które państwo do mnie żeście skierowali, postaram się odpisać osobiście, rozpoczynam odpisywanie na te listy. cały szereg tych listów, tak jak już mówiłem, albo w telewizji Trwam, ale mówiłem już tutaj w Radiu Maryja, to są przepojone patriotyzmem, troską o ojczyznę listy, gdzie państwo naklejacie te znaczki, a wiem, że bardzo często ta suma za te znaczki jest również dużym ciężarem dla państwa skromnych rent, emerytur czy też pensji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Radiu Maryja, Telewizji Trwam, naszemu dziennikowi, prasie katolickiej, wszystkim tym, którzy zbierają. Myślę, że zwyciężymy, a nawet jestem przekonany, że zwyciężymy i będziemy mogli powiedzieć: mamy Polskę, mamy polską ziemię, nie straciliśmy szans, lasy będą stymulowały rozwój gospodarczy polskiej wsi, a polska wieś to podstawa, podstawa ochrony tożsamości i państwa, podstawa możliwości rozwoju naszego państwa, to upomnienie się o słuszną, no, należną nam rolę w jednoczącej się Europie. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże, Daszbur, z Panem Bogiem i jeszcze raz serdeczne podziękowania dla pana Wróblewskiego za tą piosenkę. Szczęść Boże, Daszbur.
Bardzo dziękuję. Nasi goście, pan poseł, pan profesor Jan Rzyszko i pan poseł Dariusz Bąk, Lasy i Ziemia, Bezpieczeństwo Państwa. To rozmowy, które prowadziliśmy, rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja.